producent, jeśli pracuje w studiu, jego reputacja jest też reputacją studia i na odwrót.
Każdy klient zawsze ma wizję. I bardzo często, i częściej niż nie, ta wizja nie współgra z harmonogramem i z budżetem.
Mieliśmy chyba 50 iteracji tego ujęcia, ponieważ klient ciągle mówił, że jest zły zarost, chłop źle wygląda. I ona mi wideokolem z komórki pokazuje palcem na swoim monitorze, co mam zrobić. To ludzie się przyzwyczaili do niektórych wizualiów po prostu, bo tak zawsze było. Zgadnijcie, z jakiego filmu klient miał wizję, jak wygląda zima. Skończyliśmy wszystko według definicji, projekt został zatwierdzony przez dział marketingu i wtedy poszli do CEO. A CEO powiedział, co za badziew, ja tego nie chcę, wszystko do kosza, zaczynam od nowa. Słuchajcie, zanim zacznę wykład, jeśli nie jesteście gotowi na pot, krew, łzy, poświęcenie, brak życia i brak pieniędzy, to wyjdźcie, bo to nie jest dla was. I now render this final solution. No, that's not what you want to do, but that's just the way that it is.
Hej, słuchajcie kolejny odcinek podcastu Life After Render. Tu rozmawiamy na tematy dotyczące pracy w postprodukcji wideo, o montażu i programach, ale też o teorii i projektach i doświadczeniu. Czasem również zagłębiamy się w świat wizualnych efektów, 3D, AI i wszystkiego, co pojawia się w zasięgu naszego timeline'u.
Gościmy również ciekawe osoby z branży, które opowiedzą nam o swoich początkach w produkcji i postprodukcji wideo, źródłach inspiracji oraz wyzwaniach, jakie przed nimi stają. Ponadto, jak sugeruje nazwa podcastu, poruszamy też inne tematy życiowe. Czyli jak spędzamy czas wolny, czym się zająć, dopóki trwa render i co zrobić, kiedy już się skończył.
Nazywam się Jewgen, jestem montażystą, filmowcem i na co dzień zajmuję się szeroko pojętą postprodukcją wideo.
A ja nazywam się Piotrek i również zajmuję się montażem, grafiką 3D i VFX-ami. Mamy nadzieję, że podcast będzie ciekawy tak dla już pracujących w branży, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają.
Możecie nas znaleźć na platformach podcastowych oraz na YouTubie, na kanale Life After Render. Dołączajcie i zaczynamy! Cześć wszystkim i witajcie w nowym odcinku podcastu Life After Render. Dziś mamy przyjemność porozmawiać z Markiem Walczykiem. Mark jest producentem efektów specjalnych, a jednym z najbardziej znanych projektów, nad którymi pracował, to znany polski serial Wielka Woda w reżyserii Jana Chałupka. Ale o projektach może za chwilę i zacznijmy, że tak powiem, od początku. Cześć Marek.
Witam wszystkich, będę wam poznać.
Cześć Marek, cześć Piotrek, tak między innym. No i mam takie pierwsze pytanie w ogóle, żebyś powiedział może kilka słów o sobie i jak to tak życie się potoczyło, że związałeś się z branżą VFX-ów.
To tak, to ja generalnie zajmuję się efektami zawodowo od ponad 7 lat. Wcześniej było to bardziej hobbystycznie, robienie sobie jakichś swoich rzeczy. Generalnie to jest tak, że ja od dziecka lubiałem zdjęcia i filmy, ale to tam sobie taki amatorski, rodzinny, jakieś tam filmiki, tata sobie nagrywał z wyjazdów, coś tam się montowało w tych pierwszych bazowych programach. Ale jakby w żaden sposób nie wiązałem z tym przyszłości, ani że to będzie moja kariera. Studia to skończyłem inżynierię oprogramowania i produkcję gier wideo, czyli teoretycznie niezwiązane tematyki, zwłaszcza inżynieria. No ale po pierwszym roku studiów miałem takie, nienawidzę programowania. To jest nudne. Po prostu gapienie się cały dzień w ścianę kodu i nic z tego nie wynika. Po miesiącu klepania klikam zrób i jest tylko 100 błędów, które kolejny miesiąc fiksuję. Nie, dzięki, to nie dla mnie.
I to już po pierwszym roku, tak?
No tak, no ale ja zawsze wiedziałem, że pójdę na studia informatyczne, bo po prostu niczego innego nie lubiłem. Więc jakby to zawsze było wiadome. No ale na drugim roku miałem przedmiot grafika komputerowa i tam jakby miałem taką pierwszy raz styczność właśnie z modelowaniem. Fajny był przedmiot, bo mieliśmy po prostu zajęcie semestralne, to było trzeba przygotować jakiś projekt 3D.
Polegało na modelowaniu, czy coś?
Znaczy tam było to takie bardziej podstawy grafiki, to nie było jakieś wiece zaawansowane, no bo to był jeden z przedmiotów na inżynierii oprogramowania, więc to nie było nic ważnego, nie?
A jakiego programu używaliście?
3D Maxa, bo mieliśmy licencję po prostu studencką na uczelni, więc nie było problemu. No i jakby to było takie moje pierwsze zderzenie, że właśnie faktycznie siadłem do tej grafiki, zacząłem to się uczyć tego softu, bawić się nim i faktycznie mieliśmy na ten przedmiot na zaliczenie, więc tam jakiś domek wymodelowałem i stwierdziłem, że to jest fajne. Jakby Zacząłem się tym bardziej trochę interesować.
Będę w nim mieszkać.
Aż taki fajny nie był domek. No ale wiesz, jest jakaś tam podstawa była, nie? Jakby to takie, że ej, bo to co robię od razu widzę, jakby jest jakiś progres. Widzę na bieżąco, co tworzę. No i jakbyś tak zacząłem bardziej w tym kierunku iść i na trzecim roku studiów byłem na Erasmusie w Holandii, się nudziłem. I pewnego dnia wpadłem na pomysł, a może sobie nakręcę jakiś film swój.
Nie, no nudziłeś się na Erasmusie, no
serio. No ja, słuchaj, jak już ustaliliśmy przed rozmową, jestem nerdem, więc ja nie imprezuję. Byłem na dwóch imprezach, bo właśnie tak jak ty mówisz, Erasmus, trzeba balować, więc stwierdziłem, dobrze, spróbuję.
Nie, no wiadomo, stereotyp, ale śmieję się, tak.
Ale wiesz, żeby nie było, spróbowałem. Byłem na dwa razy i stwierdziłem, że ja jako osoba, która nie pije, jak jestem na imprezie, w której wszyscy są schlani i zjarani, to jednak jest to mało interesujące.
Kumam.
Wytrzymanie, więc przestałem chodzić. No i tak sobie siedziałem, po prostu coś tam sobie pogrywałem, siedziałem z znajomymi na ówcześnie na TeamSpeaku i Ventrilo. No i tak siedziałem pewnego dnia, abym sobie nakręcił jakiś film swój. Co trzeba, żeby nakręcić film? No scenariusz i jakiś sprzęt. Trzeba by się kamera. To dzwonię do taty. Tata, a nie chciałbyś sobie kupić kamery takiej swojej, wiesz, na wyjazdy uczelniane, rodziny, żebyś miał dla siebie, nie? Nie? No weź, no tam się przyda. Nie. No dobra. Miałem dwa tygodnie. To którą kamerę chciałeś? Więc tak załatwiłem kamerę. Potem druga rzecz. Dobra, to napisałem jakiś tam scenariusz taki. Pierwszy oryginalny pomysł to był taki mini serial, nazywał się World. World of Real Life Dungeon. Połączenie gamingu i filmu, że postacie z wirtualnych gier się pojawiły w naszym świecie i coś tam, coś tam. Więc napisałem z kolegą taki 10-stronicowy scenariusz, taki prosty. No i co tam dalej? Dobra, przydałby się jakiś make-up. Nie wiem po co, nie wiem jak się go używa, ale profesjonalnie używają, to trzeba załatwić.
No tak, musimy.
Więc piszę do znajomych, czy ktoś zna kogoś, kto się zajmuje make-upem. No i tam koleżanka mówi, że tak, moja siostra jest wizerzystką. Mówię, dobra, dawaj ją. Co dalej? No, na planie używają światła. Nie wiem jak, nie wiem po co, nie wiem jak się ustawia, ale używają, więc trzeba wziąć.
Ej, ale to w ogóle szedłeś tak totalnie, nie? W ciemno odkrywałeś sam...
No tak, ja nigdy nie byłem w żadnej szkole, nigdy nikt formalnie mnie nie uczył, wszystko to jest moja po prostu eksperymentacja i pasja do robienia tego.
Czyli to taka garażowa wiedza, tak?
Tak, no i tak było na początku właśnie, nie? Więc jak powiedziałem, że trzeba światło, to poszedłem do Castoramy, kupiłem dwa halogeny za 50 zł jeden i mamy światło na plan.
No tak, świeci to świeci, no.
Dokładnie. Potem zaczęliśmy zdjęcia, to w ogóle przyniosłem swój monitor, podpiąłem go po HDMI do kamery, więc miałem w ogóle monitor poglądowy, także wiesz, full profeska.
HDMI czy jeszcze ten, jakiś...
Nie, to już był HDMI, bo to było 15 lat temu.
No to już kawałek czasu.
Nie, to już była kamerka, to już była taka mała kamerka HD. Już nagrywała full HD, zwykła tego. Już na kartach, nie na kasetkach. Chociaż na kasetkach też miałem kiedyś wcześniej. No i tak nakręciłem swój pierwszy filmik. Taki 10-minutowy. Tam go chciałem zgłosić do konkursu, tam jakiegoś Allegro wtedy był konkurs, ale spóźniłem się dwa dni, bo za bardzo ambitnie podszedłem do efektów, bo oczywiście też jakby na potrzeby tego filmu zacząłem się uczyć After Effectsa, zacząłem się bawić efektami, jakieś tam lasery, jakieś tam magia, miecze świetlne i tego typu rzeczy. I to był na razie mój pierwszy i ostatni film z mieczami świetnymi. Powiedziałem sobie po tym projekcie, że nigdy więcej nie robię filmu z efektami, mierzami świetlnymi.
Czy Andrew Kramer był jakimś...
Oczywiście, to była podstawa.
Właśnie. Nie mogę nie wspomnieć tak.
Tak, każdy, kto rusza Aftera, to musi się przyznać.
No tak, no jak się wpisywało After Effects Tutorials, to Andrew Kramer zawsze był pierwszy na liście i jednak co jak co, jego tutki były naprawdę fantastyczne i pomagające.
No, tak, tak.
I akurat właśnie do Mieczy Świetne używałem nawet jego presetu.
No właśnie w kontekście tych świetnych mieczy.
Co nie zmienia faktu.
Tak. A to czekaj, to jeszcze było przed tą jego wtyczką Saber, czy...
Chyba
przed, nie? Bo potem oni wydali potem tą wtyczkę taką z tymi efektami świetnymi. Tam też jest prezent właśnie do tych mieczy świetnych, który działa całkiem nieźle. No.
Nie, to ja jeszcze robiłem zanim ta wtyczka była. To po prostu był preset taki animacyjny, tylko warstwy.
Tak, no to rzeczywiście.
No i ja cały ten swój filmik, on skończył tylko 10 minutowy w końcu był, montowałem na lapku z 4 giga RAM-u, który miałem na uczelni.
No ale słuchaj, w 10... 2010 roku, tak? Czy no. Któryś tam 10, no 4 giga RAM-u, to chyba nie było tak.
Nie, no nie było, ale na Aftera to wiecie jak After...
No, Aftera do tej pory nieważne ile masz.
No to nie tak, masz. Nie?
Niewiele się...
Dokładnie. Nieważne, nie masz RAM-u, After zje wszystko.
Tak. Będziesz jeszcze prosiła więcej.
Dokładnie. Więc montowałem na tym lapku. Pamiętam, że on się prawie gotował już pod koniec. No i dlaczego znienawidziłem miecze świetlne? Jedna sekunda filmu kosztowała mi godzinę roboty, a miałem 2 minuty walki. Więc samą walkę, same miecze montowałem ponad 120 godzin. Hmm.
Czyli już wtedy poznawałeś cały dzen pracy nad 20.
No tak, no jakby ja jakby wychodzę z tego, że zaczynałem robić to samemu. Sam robiłem te animacje, sam robiłem modele, sam robiłem tekstury. Na studiach, jak później byłem na produkcji gier wideo, to ja byłem na specjalizacji modelowania animacja 3D, więc tam robiliśmy tekstury, robiliśmy animacje Majka, Max, potem jakieś projektowanie leveli w Unreal Engine lub w CryEngine.
Czyli czekaj, więc... potem poszedłeś na kolejne studia, tak?
Znaczy na magisterkę.
Mm, okej. Okay.
Jak skończyłem inżynierkę na Hollywoodzie, tam jeszcze byłem, miałem ten semestr w Holandii, to potem byłem, pół semestru byłem na AGH-u, na grafice komputerowej nowoczesnej, ale te studia nie miały nic wspólnego z grafiką, więc po jednym semestrze powiedziałem, że dziękuję. I poszedłem na produkcję gier wideo na UJ. I tam właśnie była, to były dwie specjalizacje, jedna to była produkcja gier wideo, która skupiała się bardziej na programowaniu i druga, która właśnie była modelowanie animacja 3D, gdzie było bardziej na grafice.
Bo jednak poszukałeś, że tak powiem, tego kierunku, w sensie...
No tak, jakby, tylko że wszystko to robiłem samemu, nie? Tak jak ten pierwszy film właśnie zrobiłem, to też wszystko, co się przy nim nauczyłem, to po prostu było moje własne eksperymentowanie, co wychodzi, co nie wychodzi, jak robi. Potem jak minęły tam 2-3 lata, robiłem jakieś takie freelance, jakieś reklamki, jakieś takie rzeczy, żeby coś tam sobie dorobić dodatkowo, to zrobiłem reboot mojej serii 2-3 lata później, gdy już miałem więcej doświadczenia, lepszy sprzęt, więc zrobiłem drugie miniserie, 2 odcinki łącznie już było po prawie 35 minut materiału. Powstało i tam już są lepsze efekty, już nawet miałem 2 kumpli, którzy mi pomagali z grafiką 3D do efektów, ale też, tam też scenariusz, reżyseria, operatorka, montaż, wszystko robiłem sam. No tam w sumie zainwestowałem parę 10 000 łącznie. Prywatnej hajsu.
To już jest jakiś budżet. No.
No słuchaj, no zaangażowanych miałem łącznie z tego, co patrzyłem, w kredycie wspominam ponad 50 osób. Przygotowania trwały kilka miesięcy. No bo tak, ale to wszystko dalej było moje własne eksperymentowanie. Nie miałem żadnego zawodowca w ekipie, nikogo, kto by powiedział, tak się robi, tak się nie robi. Po prostu widziałem, dobrze. Tak widziałem w internecie, jak ludzie robią, tak oglądałem jakieś behind the scenes i to, co się sam nauczyłem, to tak robimy.
No okej, ale że mówisz, że 50 osób było...
No tak, no mieliśmy tak samych, raczej. Mieliśmy nawet sceny z aktorami, tam gdzie było 20 aktorów na przykład łącznie.
A, okej.
Okay. Ekipy było paręnaście osób, ale tam już miałem ekipę wizażystek, miałem ludzi od kostiumów, już pomoc przy profesjonalnych ludzi od dźwięku i tak dalej, nie? Więc ale jakby już...
Czyli bardziej produkcyjnie miałeś większą ekipę, a postprodukcyjnie...
Postprodukcyjnie to dalej ja robiłem cały montaż, no postprodukcję. Miałem tylko gościa, który mi miksował audio i miałem 2 kumpli, którzy mi pomagali z efektami. Mhm.
Ale tak poza tym też ogarniałeś wszystko inne, tak?
Tak.
Logistycznie też.
Ja robiłem scenariusz, ja robiłem logistykę, ja robiłem usługę planu, ja robiłem operatorkę, kamerę i wszystko. Także takie właśnie, ja byłem tym filmowcem tak zwanym, nie? Że one man army, nie? No i tak się w to bawiłem i tak coś tam stwierdziłem na koniec studiów, właśnie na ostatnim roku magisterki, że ja w sumie to chcę robić, tak się bawić, nie robić jakieś takie filmy, tylko zaczynałem bardziej jako filmowiec, czyli żeby robić reklamy, jakieś nie wiem, relacje z eventów filmowych, takie wiesz, bazowe robienie, nie stricte efekty. No ale jak potem, no i tam wziąłem kredyt taki na programie Wsparcie w Starcie, to było w Krakowie. To był rządowy jakby pożyczka na tam chyba 0,8% w skali roku, więc to jest tak, że jak się brało tam 50-60 tysięcy na start, to się spłacało tam 65, czyli praktycznie nic.
No,
a jak się, no generalnie problem w tej branży jest taki, że jak się nie ma komputera porządnego, jak się nie ma kamery, no to nic się nie zrobi. No więc ja musiałem zainwestować, na początku kupiłem po prostu lustrzankę odpowiednią do nagrywania i do robienia zdjęć z obiektywami, no i porządny komputer do grafiki, nie?
Starter pack.
Dokładnie, nie? Dokładnie. No i tak zacząłem, no ale później miałem, jak mniej więcej rok po zaczęciu tego, miałem wypadek na nartach, który spowodował, że sobie trochę rozwaliłem lewą nogę w dół, tak że przez rok prawie nie chodziłem.
No i to spowodowało, że trochę mi się wszystko sypło i przestałem jakby nawet móc fizycznie, nie wiem, biegać z kamerą, czy tak być bardziej intensywnie. No i jakoś to trochę dropnąłem i przypadkiem się zahaczyłem w TVN jako montażysta. Więc był kiedyś taki show na TVN Turbo Wyburzacze. Mhm. No to ja go właśnie pomagałem montować przez prawie rok. Taka śmieszna robota. No taki, wiesz, jakby to nie było skomplikowane, no bo premiera miałem w małym palcu, jeśli chodzi o sam, bo sam to robiłem, więc robota szybko się wdrożyłem. Poznałem trochę tajniki, jak wszystkie te reality show powstają, ile tam naprawdę jest prawdy, jakie są wszystkie te techniki montażu i robienia dramy z niczego. Na przykład tam było takie jedno wydarzenie, że tam dwa kominy trzeba było zburzyć. Jak mieliśmy jedną rozmowę, którą składaliśmy chyba z materiału z trzech różnych rozmów, z dwóch różnych dni, żeby tylko zbudować dramat.
Magia montażu.
Dokładnie, nie? To było na premierze i na afterze, tylko że na Macach. Ja generalnie jestem PC-towcem, Windowsowcem i będę zawsze stał przy tej opinii, bo pracowałem na Macach i nie zauważyłem zysku z tego, że pracuję na Macu, a nie na Windowsie.
No my mamy tutaj kolegę akurat znajomego, który by się z tobą już zaczął kłócić z tymi nowymi Macami, ale ja też sercem jestem PC-towcem, więc...
No ja od roku, ja od roku przyszedłem na Maca, że tak powiem.
Ja nie wiem, co, ja się nie znam na nowych Macach, ja mówię o tych, które pracowałem 10 lat temu, czy tam 8. Tak samo mi się crashowały, też musiałem średnio kilka razy dziennie, musiałem robić restarty oprogramowania, więc stabilności nie czułem lepszej. No ale w każdym razie tam dalej jakby robiłem swoje premiery i aftery. No i jakoś tak później, jak skończyłem u nich, to przypadkiem znalazłem ofertę na asystenta produkcji tutaj w moim poprzednim studiu No Label. Mhm. Akurat poszukiwali, coś tam poszliśmy pogadać, no i rozmowa z szefem była taka, że no, mówi, wiesz co, no, doświadczenia nie masz, ale robisz coś. Widać, że masz pasję do tego, co robisz, że chcesz to robić, bo coś robisz swojego. Także chodź, dam ci szansę. No i jakby tak zacząłem już stricte efekty robić. Więc najpierw właśnie, i też najpierw zacząłem jako montażysta, tak zwany data wrangler, i z tego przeszedłem na produkcję już konkretną. I tak już na razie zostało.
Który to mniej więcej rok był?
Czołem 2018.
Nieźle się wkręciłeś, że tak powiem.
Tak.
Tym bardziej, że na starcie w duże studio, no to wtedy już chyba miałeś taką możliwość też, nie? Zobaczyć.
Tak, no bo co tam mówię, zacząłem jako data wrangler, nie? Więc moje pierwsze pół roku to było głównie siedzenie w afterze i premierze i montowanie, przygotowanie.
No tak, ale chodzi o to, że wiesz, jakieś doświadczenie i zobaczenie od środka, jak to studio, jak cały proces pracuje. I tak.
To, wiesz co, a to może wytłumacz też słuchaczom, kim jest data wrangler.
Data wrangler to jest trochę montażysta. Jakby jego główną rolą jest zbieranie plików od klientów, które nam przysyłają, sprawdzanie, czy wszystko się zgadza, czy dostaliśmy materiały, które musimy mieć do pracy. Czy wszystkie materiały są, potem rozdysponowanie je na wewnętrznych tam macierzach, strukturach, odpowiednie pokopiowanie, przygotowanie dla artystów i następnie potem złożenie tego i sprawdzenie przed wysyłką, czy na przykład pliki są ok i wysłanie plików do klienta. Więc on jakby jest tym razem z producentem, jest pierwszą i ostatnią osobą, która jest w projekcie, bo on przyjmuje pliki i on wysyła pliki i sprawdza, czy się wszystko zgadza. I potem zależy, czy jest projekt, który montujemy, czy nie montujemy, to albo po prostu przygotowuje pojedyncze ujęcia i wysyła, albo też przygotowuje tak zwany line-up, czyli montaż całego projektu, czy tam reklamy na przykład, i on to składa w całość i też wysyła.
No dobra, to słuchaj, a teraz jesteś producentem VFX-owym, tak?
Tak, VFX i post.
Co tak naprawdę robi producent VFX-ów? Czy to bardziej koordynacja, zarządzanie, czy też kreatywne decyzje?
Wszystko. Znaczy to jest tak, wszystko zależy od specyfiki studia i specyfiki projektu, bo są studia, gdzie producent jest osobą tylko formalnie zarządzającą. Teraz po prostu siedzi w Excelu, ma tabelkę, ma harmonogram, ma budżet i to jest jego robota. Pilnować harmonogramu, pilnować budżetu, pogadać z klientem i jakby that's it, nic więcej nie odpowiedzialności. Potem są studia, gdzie producent jest również osobą odpowiedzialną za cały projekt i za też kwestie kreatywne. Producent jest pierwszą osobą w projekcie i ostatnią osobą w projekcie, czyli on rozmawia z klientem, on dostaje brief, informacje od klienta, co chce w projekcie, jakie chce mieć wizualia. Oczywiście często do współpracy z superwizorem, który jest razem z nim w projekcie. I też finalnie, jak się wysyła pliki do klienta, to producent jest tą ostatnią osobą, która zatwierdza, że tak, to jest to, co klient chciał, to wysyłamy.
A zdarza ci się temperować zapędy klientów? W sensie, jeśli wiesz, mają zbyt rozbuchaną wizję tego, co jest do zrealizowania?
To się nie że kwestia, że się zdarza. To się nie zdarza tego nie robić. Nie pamiętam projektu, w którym klient by nie chciał więcej, za mniej i szybciej.
No tak. Kombo. Tam bingo.
Dokładnie. Jakby każdy klient zawsze ma wizję. Mm. I nie zawsze, i bardzo często, i częściej niż nie, ta wizja nie współgra z harmonogramem i z budżetem. Więc zawsze, więc właśnie też pierwszą rolą, o ile oczywiście klient nie ma kogoś po swojej stronie, kto to odpowiada, ponieważ przy niektórych projektach długoformatowych, czyli serialach i filmach, często klient ma po swojej stronie jakiegoś superwajzora już postprodukcji albo superwajzora efektów, który na przykład już takie rzeczy z nim przegaduje, zanim oni przychodzą do nas.
Jest takim pierwszym filtrem.
Tak. A jak takiego nie ma, to wtedy przychodzi do nas klient i mówi, to ja chcę Mount Everest, ale mam budżet Giewontu.
Na górkę w piaskownicy.
Dokładnie, nie?
Właśnie, słuchaj, zdarzają się takie sytuacje, gdzie już wszystko jest mniej więcej zaklepane, już ruszyła ta produkcja i nagle w trakcie produkcji okazuje się, że kurczę, coś jednak wychodzi poza budżet, albo budżety się skurczyły i trzeba wprowadzać nagle zmiany.
To znaczy, jeśli chodzi o skurczenie budżetu, to rzadko, no ponieważ budżet musi jakiś tam zazwyczaj, przy negocjacjach przed projektem, no to często dużo się negocjuje. Myślę, że największe różnice to były nawet 50% między startową wyceną, a finalną wyceną. Największą różnicę to chyba miałem w jednym projekcie, to był serial. I to było tak, że klient po pierwszej tak zwanym breakdownie, ponieważ jak dostajemy scenariusz, to najczęściej my przygotowujemy tak zwany breakdown, czyli jak ile tam jest efektów, ile scen, ile ujęć, mniej więcej, no bo też oczywiście my tego zakładamy. Nie mamy w scenariuszu, że to ujęcie będzie miało 2 sekundy, będzie miało 4 cięcia różnych kątów, tylko to musimy my sobie móc wyobrazić, jaką wizję ma reżyser.
No tak.
Więc tutaj też często właśnie to wymaga doświadczenia zarówno w ilości zrobionych projektów, jak również trzeba, moim zdaniem, dużo ludzi w branży albo tego nie robi, albo się nie zgadza, non-stop oglądać rzeczy. Non-stop siedzieć w filmach, non-stop siedzieć w serialach i to oglądać, oglądać i oglądać. Trzeba mieć tak zwane referencje, no bo jak goście klient ci powie, no bo ja bym chciał takie lasery, jak strzelali w połowie tam w Ant-Manie, no to teraz masz powiedzieć, aha, nie wiem, co to jest, ale okej, to sobie sprawdzę. A możesz powiedzieć, no tak, tak, albo ewentualnie jeszcze było w takich 3 innych projektach, mieliśmy takie opcje, więc możemy to spróbować zrobić inaczej.
No tak.
Więc ja byłem tak nauczony i ja się z tym absolutnie zgadzam, że jeśli się chce kreatywnie, jakikolwiek sposób gadać z klientem, no to trzeba wiedzieć, co się tworzy, wiedzieć, co się ogląda, co jest na rynku, żeby móc proponować i móc rozmawiać o tym z ludźmi. Miałem takiego kolegę, artystę, kto zajmował się cząsteczkowymi efektami. Woda, partikle, lasery i to wszystko. Jeszcze nie oglądał Avengersów, nie oglądał Marvela. I miałem takie, ziom, jak? To jest po prostu, to jest podstawa efektowa. Tam jest miliard efektów i to powinno no tak, być w małym tak. palcu, to jeśli to tworzysz.
Kwestia nie tego, że tam ci się podoba, tak? Jakby tematyka czy coś, ale...
Referencje.
Tak, tak, grube referencje. Tak. No.
Więc według mnie to jest ważne. I dzięki temu da się rozmawiać z klientami kreatywnie, więc tworząc te breakdowny, my mając to doświadczenie przygotowujemy taką tabelkę z listą ujęć i to jest jakby na przykład wyjście. Na przykład klient mówi, no to słuchajcie, ile to będzie kosztować? My mówimy, dobra, wyszło nam, że tutaj, nie wiem, będzie 1000 ujęć, będzie to kosztować 10 milionów. A klient mówi,
tak.
O matko, ja mam milion. No i teraz zaczyna się cała negocjacje, które trwają w zależności od skali projektu i długości nawet kilka miesięcy. Negocjowania, co można wyciąć, co można zmienić, co dołożyć, gdzie coś zmodyfikować, żeby się albo zmieścić w budżecie, albo, że sorry, klient musi zwiększyć budżet.
Żeby takie poszukiwanie tego takiego kompromisu, nie? Że no klient tak. gdzieś tam utrzymuje swój pomysł, ale też wchodzi w ten budżet i zakres.
Tak, no bo z założenia my też zakładamy, że klient nie jest osobą doświadczoną czy osobą świadomą. I my tego też od niego często nie oczekujemy. Jakby to jest nasza praca, żeby przyjść do klienta i powiedzieć, słuchaj, to wygląda tak, to trzeba zrobić, tego nie trzeba zrobić, to warto zrobić, tego nie warto zrobić. Znajdźmy kompromis pośrodku. No i na przykład mieliśmy taki serial, taki historyczny, gdzie mieliśmy odtworzyć lata 60. w Niemczech. No i pierwsza wycena, pierwszy jakby było na chyba 900 ujęć. Wyszło po pierwszym przeczytaniu scenariusza i tam, nie wiem, budżet powiedzmy 6 milionów załóżmy, 7 złotych, a klient powiedział, że dobrze, ale ja mam 700 tysięcy. No to my tak, no dobrze, to teraz musimy zastanowić się, jak to zmienić. No i my nie robiliśmy pierwszego breakdownu, tylko my dostaliśmy go, więc potem zaczęliśmy robić swój. Na przykład tak, doszła taka scena, że tam były sceny takie sądowe,
No i był widok za oknami, który klient chciał mieć tam zielony, zrobić na zielono i wymieniać widok za oknami. No i to się okazało, że to było 350 ujęć. Same takie prosta sprawa, no ale nawet jeśli zrobimy to
ilość.
Prosto, mało, szybko, to dalej po prostu skala robi to gigantyczna. Więc tak siedliśmy z naszymi superwizorami, tak gadamy i tak, ej, a może po prostu dajcie białą kartkę na okna, taką mleczną, i będzie wydawało się po prostu, że jest jasno za oknem, nic nie widać.
Przejaranie.
Tak, że kamera i tak jakby nie widzi szczegółów za oknami, dajcie taką po prostu mleczną kartkę na szyby i nie będzie problemu. No i oni powiedzieli, w sumie... więc jakby nam się zmniejszyła ilość ujęć, faktycznie zrobiliśmy to tło za oknami chyba do 10 z 350 i nie ma różnicy. I finalnie w tym projekcie zeszliśmy do chyba 150 ujęć.
O.
Z ponad 900.
Mm. Oho, nie, no to grubo oczywiście.
Więc to wszystko jest kwestia rozmowy i jak nadzieja się jakiegoś kompromisu. Oczywiście są klienci, którzy powiedzą, nie ma opcji, ma być, koniec. No to my próbujemy negocjować, ale są po prostu momenty, gdzie mówimy, dobrze, słuchajcie, my się wycofujemy z tego projektu, po prostu. Bo to jest nierealizowalne w tym pieniądzach, w tym budżecie i się po prostu tego nie da zrobić. Jeśli chcecie, to życzymy wam powodzenia, chętnie zobaczymy efekt końcowy, ale no my nie jesteśmy w stanie się tego podjąć. I na przykład miałem też takich projektów, to najczęściej w reklamie bywa, zwłaszcza hinduskiej.
Okej, okay. Miało... ciekawie.
No bo tam na przykład, wiesz, przychodzi do ciebie gość i mówi, że no słuchaj, mam taką reklamę, chciałbym zrobić reklamę aplikacji uczącej języki dla dzieci, z postaciami z Disneya, że tak on bierze tą aplikację i tak wylatują te postaci z ekranu i tak latają dookoła niego i tam jest ze 30 postaci Disneya i coś tam. I tak mówię, kurczę, fajny koncept, wygląda super. Biorę. Dobrze, no i tam wyceniliśmy gościowi, że oczywiście zakładamy, my nie bierzemy pod uwagę licencji, jakichś takich rzeczy. My zakładamy, że klient chce coś, to my to mu robimy, ale nie bierzemy odpowiedzialności za kwestie praw autorskich czy coś takiego.
Okej. Czyli to już bardziej, ale to też chyba omawiane, nie? Że jakoś, że
nie, no tak,
chodzi to, że na brzegu, że klient obowiązuje się w umowie.
Tak, jeśli nie, mamy zrobić meszkę Miki, to my ją możemy zrobić, ale kwestie formalne czy prawne, tak, to jest po stronie klienta, mnie na nas to nie obchodzi. Jeśli klient ma deal z Disneyem, to niech sobie ma, jak go nie ma, to nie jest to nasz problem.
I to do was już nie wróci w razie, gdyby były jakieś problemy.
Znaczy, no to jest właśnie na początku ustalić, nie? Że słuchajcie, jeśli chcecie, żebym zrobił wam myszkę Miki, możemy wam zrobić, ale my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawa autorskie i za rzeczy, to jest po waszej stronie, żeby załatwić licencję czy deal.
Tak, właśnie dlatego mówię, że to jednak jest omawiane na początku, że nie, że robimy, a później klient się budzi, że i wy nie macie odpowiedzialności i on nie ma tej licencji.
Znaczy, no to jest właśnie jedna z odpowiedzialności producenta, żeby to przypilnować. Bo oczywiście jak nie przypilnuje, to studio może dostać bęcki. Więc to jest jedna rzecz, kwestie formalne i takie rzeczy, jakieś brzegowe projektu ustalenia, to jest właśnie jeden z obowiązków producenta.
Ja rozumiem, że te ustalenia to są, wchodzą w skład umowy, tak? Zabezpieczacie się w ten sposób, że w umowie jest to zaznaczone, że wszelkie prawa autorskie są po stronie klienta.
Powiem tak, wszystko zależy od skali projektu, bo tak naprawdę w 2/3 projektów nie ma umów. Umowy to się czasami nawet tygodniami negocjuje, bo tutaj prawnik, tu prawnik, to się wysyła i wysyła. Czasami w tym czasie to już nie ma projektu, już się projekt skończył. Są projekty, bo najkrótsze projekty trwają tydzień, najdłuższe mogą trwać nawet 2 lata. Więc oczywiście jeśli mówimy o projekcie, który ma trwać rok i ma budżet, nie wiem, $1 000 000, no to bez umowy nawet nie podejdziemy, no bo to jest zbyt duże ryzyko. Jeśli masz projekt, jakąś tam reklamkę, która ma, nie wiem, 10 ujęć za $10 000 i masz ją w 2 tygodnie skończyć, no to zanim ty zdążyłbyś umowę w ogóle dogadać, no to już projekt jest skończony. Więc wtedy obowiązuje, mamy tak, że mamy jakby potwierdzenie warunków na mailu, typu taka kwota, taki budżet, taka ilość rewizji, takie coś tam, potwierdźcie na mailu, że tak, zgadzamy się na te warunki i to jest jakby nasza umowa na ten moment.
Okej.
Okay. Najczęściej. Oczywiście wszystko zależy od studia, każde studio ma inny sposób pracy też, nie? Jak masz może dział prawny, który siedzi 24/7 i wysyła umowy w ciągu pół dnia, no to może się da dogadać umowę w ciągu 2 dni, 3, ale no doświadczenia to, na przykład do seriali, to zdarzało nam się nawet parę miesięcy negocjować finalny kształt umowy. A wracając do tych budżetów, nie? No i na przykład mieliśmy tą reklamę z tymi postaciami Disneya. No i tam wyceniłem gościowi, pamiętam, że wyszło chyba tam 30 postaci, modele, animacja, rigi, wszystko, prawie minuta tego, wyszło nam chyba $300 000. Mniej więcej budżet na to, nie? Więc ogromny. Tak gościu mówi, aha, no dobrze, A za 15 to co dostanę?
Czekaj. A pierwsze to było 300 czy 30?
Powiedziałeś? Nie, 300.
300, no czyli dobrze, że 300. Okay.
Tak, a on powiedział, a za 15 co dostanę?
Okay.
Powiedziałem, że koncert jednej postaci. No i to jest taki rozjazd oczekiwań do realiów, że tutaj się nie da negocjować. To po prostu takie, sorry, my tego nie podejmiemy się.
Bo ja jeszcze dlaczego zapytałem o tą umowę, bo zakładam, że też dużo rzeczy też wynika z doświadczenia, które po prostu musisz pamiętać, żeby albo naświecić po prostu na wstępie klientowi, albo w tak czy inaczej po stronie studia zawrzeć, żeby zabezpieczyć studio, że ta ilość jakby iteracji i tak dalej, bo to wszystko jakby odgrywa na harmonogramie, na budżecie i tak dalej.
No tak, jakby tutaj dużą też rolę odgrywa, kim jest klient. Ponieważ jeśli jest to klient nowy, to też do niego podchodzisz dużo ostrożniej niż do klienta, na którym robisz już od kilku lat. Więc i też tutaj jest kwestia doświadczenia właśnie zespołu produkcyjnego i superwajzorskiego, żeby na przykład wiedzieć, spodziewać się, na przykład jaki to jest typ klienta, więc czego się możemy po nim spodziewać. Na przykład, jeśli pracuję z klientami z Bliskiego Wschodu, Dubaj, Arabia Saudyjska czy coś, to wiemy, że u nich terminy nie mają znaczenia. Oni ci powiedzą, w ogóle panie, nie da się, ten projekt ma być skończony na 10 marca, kropka, ani dnia dłużej.
Koniec świata.
Koniec świata. Ty mówisz, no ale słuchajcie, to jest naprawdę hardkorowy termin, będzie ciężko. Nieważne, musimy go zrobić, bo po prostu świat się zawali, jak nie będzie 10 marca. No dobrze, to ciśniemy. Kończymy 10 marca, ale rok później.
A może to też na początku było mówione, że...
Nie.
Nikt nie zapytał o właśnie, rok, nie?
Tak, nikt nie
zapytał. No tak, ale właśnie to jest oczywiście trochę przesadzone, ale no tak mniej więcej to wygląda. Miałem projekt, robiłem animację dla rządu Arabii Saudyjskiej na World Expo. Mhm. Tam do ich pawilonu robiliśmy. No i było tak, że World Expo miało być chyba w listopadzie,
to
czy jakoś
które
tak.
Było ostatnie, tak? Przed
nie, tam jeszcze poprzednie, tam 2020.
No, 20, tak. No to...
Znaczy tak, ono miało być w Dubaju, nie?
Tak, też miałem, powiem, styczność, coś robiłem.
Tak, no i zostało przełożone przez COVID.
Tak. No i było później, wiem, w 21 jakby generalnie.
Dokładnie, no ale my mieliśmy termin, że ma być na listopad, tam połowa października, listopad gotowy. Więc dobra, okej, okay, skończyliśmy, zrobiliśmy. No i wtedy walnął COVID, zostało to wszystko przełożone i nagle się okazało, że oni tą animację szlifowali jeszcze 8 miesięcy. I to tak, nie że szlifowali 8 miesięcy pracy, tylko to jest tak, że my im wysyłaliśmy, a oni przez miesiąc odpowiadali. Po miesiącu dostawaliśmy feedback. I najlepsza rzecz, mieliśmy taką jedną scenę, gdzie pokazujemy jakiegoś tam strażnika w tych rafineriach naftowych i on miał jakiś tam zarost. Mieliśmy chyba 50 iteracji tego ujęcia, ponieważ klient ciągle mówił, że jest zły zarost, chłop źle wygląda. I w końcu po 20-30 wariacji my już tak, ale słuchajcie, o co chodzi? Jakby, jaką to robi różnicę, ten zarost? Jakby, skoro wszystko, co my robimy jest źle, to może po prostu weźcie nam, wy narysujcie ten zarost i pokażcie nam, o co chodzi. No i w końcu po długich tygodniach, miesiącach wyciągnąłem od nich, co było problemem. Powiedzieli mi, że okazało się, że kształt i kolor brody ma jakieś tam konsekwencje religijne u nich w kraju.
No właśnie chciałem powiedzieć,
tylko,
tak.
Więc
tak.
Było takie, a to nie mogliście nam od razu tego powiedzieć? Że po prostu od co trzeba było?
Musieliście zgadywać 50 iteracji, tak? Że trafi się, czy nie
tak.
Trafi.
I w końcu jak oni nam narysowali kolor i kształt, zrobiliśmy to i było, jest okej. Okay. Hmm. Ale tego nikt ci nie powiedział. Dopiero musiałeś się domyślić, że ej, ale co jest problemem? I go wyciągnąć od klienta faktyczne informacje, co powoduje, dlaczego to nie działa.
Czyli tutaj też wchodzą różnice kulturowe, nie? Jak się rozmawia z klientem, zwłaszcza zagranicznym.
Tak. Ja właśnie pracowałem głównie z klientami zagranicznymi z całego świata, więc jakby już wiem, czego się mniej więcej spodziewać od różnych rejonów, nie? Czego spodziewać się po polskich klientach, czego po Bliskim Wschodzie, czego po Indiach, czego po Azji i Ameryce, więc jakby...
No i co? I który jest najbardziej upierdliwy? Prowokacyjne pytanie.
Nie wiem, czy powinienem mówić.
Dawaj.
Znaczy to jest tak, nie wiem czy, to jest tak, każdy ma bardzo specyficzne przypadłości, na przykład mi się bardzo podobają warszawscy klienci, ciekawe ilu mnie znienawidzi, bo jest taka kultura taka, no siema kochaniutki, no słuchaj, bo tak, słuchaj, bo kochaniutki, bo tutaj musimy tak szybciutko to zrobić, bo słuchaj, także, no papatki, nie? I tak siedzisz tak, gadam z tą osobą pierwszy raz. Nie jestem chyba kochaniutki.
Tak.
Raz miałem, robiliśmy jakąś reklamę właśnie i dostaję czekam na feedback od klienta. Dzwoni do mnie babka, wideo call, wino w ręce i mówi: siemano kochaniutki, słuchaj, bo jesteśmy po rozmowie z klientem i mamy feedback, więc potrzebujemy tutaj poprawić tą jedną rzecz tutaj na drzewie. I ona mi wideo callem z komórki pokazuje palcem na swoim monitorze, co mam zrobić.
Piękne. To już ja jest tak, next level, jak dostawać poprawki tak, audio.
Ja tak patrzę i to jeszcze nie tą tylną kamerą komórki, tą frontową. I trzymając wino w ręce mi pokazuje na monitorze, co mam zrobić. Ja tak, ale wiesz, że ja nic nie widzę, także spokojnie sobie dokończ spotkanie, zrób mi screenshoty i wyślij mi prezentację na maila. Wtedy pogadamy, co mam do zrobienia, bo ja nie mam pojęcia, co mam zrobić. Więc to jest taki przykład, nie?
Dobre, dobre.
Inny przykład, miałem klienta właśnie hinduskiego. Ja i my tam mieliśmy właśnie jakąś reklamę do zrobienia i tam po tygodniu klient przysyła, że ej, słuchajcie, bo to jedno ujęcie jest złe, musimy wziąć inną wersję tego ujęcia. Takie, okej, okay, to wyślijcie nam pliki, to podmienimy. Nie ma problemu. Właśnie dobra. Wysyłają nam pliki. Te same, co mieliśmy. Takie, ej, wysyłajcie nam to samo. Aha, okej, sorry, to już wyślemy nowe. Następnego dnia wysyłałem nowe pliki. Te same. My takie, słuchajcie, wysłaliście nam to samo. Wy chcecie inne pliki. Wyślijcie nam prawidłowe pliki. Okej, sorry, dobra, już wysyłamy. Następnego dnia wysyłają te same. My takie, wow. Dobrze, wysyłamy screenshota. To jest ujęcie, którego nie chcecie. To jest ujęcie, które chcecie. Plik się nazywa tak, plik się nazywa tak. To nam wyślijcie. A, faktycznie, dobra, sorry, już sprawdzamy, wysyłamy. Następnego dnia wysyłają to samo. My już mamy kolejne screenshoty. To jest take 24, którego nie chcecie. My potrzebujemy take 27. Plik się nazywa coś tam, .mov z tej daty. Ten plik nam brakuje, tego potrzebujemy. A, dobra, już wiemy, dobra, wysyłamy.
To India była, tak?
Tak, wysłali to samo. 8 razy chyba wysyłali nam ten sam plik. Mm-hmm. Po 8 razie powiedziałem już do chłopaków, dobra, olejcie to, zróbcie na tym, co było, nie zauważą różnicy. Nie zauważyli. Inny taki kwiatek, na przykład miałem klienta, że wysyłam plik już finalny, już taki do finalnego zatwierdzenia projekt, full HD, więc klasycznie. Mm-hmm. Dzwoni babka i mówi tak, ej, słuchaj, bo właśnie mieliśmy rewizję z klientem i chyba wysłaliście nam złe pliki. Ale dlaczego? No, bo są rozpikselizowane. Nic o tym nie wiem. Dobra, daj mi chwilę, sprawdzę z data Wranglerem, czy poszły prawidłowe pliki. Więc powiedziałem, dobra, rozłączyłem się, poszedłem do Wranglera, sprawdziliśmy wszystkie pliki, wszystko się zgadza. Więc dzwonię do babki i mówię, dobra, słuchaj, bo po naszej stronie wszystko się zgadza, więc może powiedz mi coś więcej, żebyśmy znaleźli, gdzie jest problem. No, jak oglądamy na telewizorze, 8K to jest pikseloza. Ja tak...
Na bogato.
Rewind. Jakim telewizorze? No 8K, ale to jest plik Full HD, więc tak, będzie miał piksele. A, ale to tak ma być? Mówię, tak, jeśli oglądasz plik Full HD, to że 8K, to będą widoczne piksele, bo jest za duża rozdzielczość. Aha. A jak wrzucę na YouTube'a, to będzie lepiej?
Ale jak odpalisz znowu na telewizorze, to nie.
To był ten klient był senior menadżerem.
Okay, no.
Ja takie, tak, będzie tak samo. I musisz to oglądać na mniejszej rozdzielczości monitorze, wtedy będzie okej. Okay. Aha. A jeszcze pytanie, dlaczego ja oglądam na różnych monitorach, to są różne kolory?
No tak.
Ponieważ różne kolory, różne monitory mają różne matryce i dlatego są różne kolory. No. Ja po prostu musiałem się powstrzymywać, żeby nie powiedzieć czegoś złego.
No wiadomo, ale też musisz jakoś zachować. Ale tak.
Wracamy do tego, co powiedziałeś na początku, czyli do tego założenia, nie, że klient się nie zna.
Tak.
No tak.
No, uwielbiam takie historyjki. Ale tak jeszcze, o. Słuchaj, pozostając w kontekście życia codziennego, czy zdarza ci się na przykład ludzi, którzy powiedzmy poza branżą i tak dalej, ze znajomych tam rodzinie, wcześniej czy jak zaczynałeś, w ogóle tłumaczyć komuś, czym się zajmujesz, nie? I komuś...
Cały czas.
Tak?
Paradoksalnie...
Masz jakiś schemat już wypracowany na to?
Tak, już mniej więcej mam. Jakby paradoksalnie wszyscy oglądają seriale, wszyscy oglądają filmy, ale nikt nie wie, kim tak naprawdę jest producent. Mhm. No przez takie... Czyli kim jesteś? A ja mówię, project manager. Tak, no to ma sens. Okay. Więc jakby przestałem tłumaczyć to, co mówię, słuchaj, wiesz, co to jest IT? Tak. No to jestem a la project manager w IT. A, okej. Okay. To mniej więcej wiem.
Okej, okay. No to dość łatwo.
Jak się ktoś dopytuje, to wtedy zaczynam tłumaczyć szczegóły, ale tak według mnie ogólnikowo to jest po prostu odpowiednik project managera po prostu w korpo. A większość ludzi zna już, jest bez project manager, więc od razu już nie trzeba wiele się bardziej gimnastykować, jak to dalej wytłumaczyć.
Jakieś doświadczenia, które nabyłeś ze swoich pierwszych projektów, cały czas są aktualne i przenosisz je cały czas do swojej pracy, czy one po prostu ewoluowały razem z twoim doświadczeniem, które zdobywałeś?
Mówisz o moich pierwszych projektach w VFX Studio, czy pierwszych projektach w ogóle?
VFX.
No, tak naprawdę, znaczy to jest tak. Zmieniły się trochę narzędzia, ale jakby całe doświadczenie, jeśli chodzi o kontakt z klientem, o preferencje, to jest po prostu kwestia, jak mówiliście, też wcześniej kulturowa, to zostaje. Bo jakby tutaj nie ma dalszej różnicy między klientami na przestrzeni lat, bo to jest po prostu ta sama mentalność kulturowa, więc to zostaje. A tak naprawdę im więcej projektów zrobisz, tym więcej masz przykładów typu, ej, bo ja już to kiedyś zrobiłem w jakimś projekcie, to działało, to nie działało. I to się wtedy przekłada na dalsze projekty, więc tak naprawdę to ewoluuje cały czas. I tak naprawdę po każdym projekcie najlepiej jest sobie siąść, zrobić jakieś takie podsumowanie, typu co zadziałało, co nie zadziałało, co poprawić, co było, na przykład, co jest po naszej stronie, co da się poprawić, a co na przykład było niezależne od nas, więc nie powinniśmy sobie zawracać tym głowy, jakbyś strasznie się tym przejmować. Bo na przykład są po prostu klienci, którzy są tak nieznośni, jeśli chodzi o poprawki, że no nieważne co my zrobimy, się po prostu nie da. Nie wiem, zrobić tego lepiej czy szybciej, albo na przykład nieraz klient ma swoją wizję i nie potrafi zrozumieć, że zatrudnił nas, żebyśmy tą wizję zrobili, tylko on chce po swojemu, a my tak, ale słuchaj, to wygląda gorzej, zróbmy to tak, nie, bo ja tak chcę, ale słuchaj, to wygląda słabo, naprawdę, to nie pasuje, nie wiem, tu się kolory nie kleją, to nie wiem, kadr nie pasuje, ja tak chcę, no i możemy próbować go przekonać, że na przykład coś wygląda lepiej lub nie, ale jak to się mówi, in the end on jest naszym klientem, on nam płaci. Więc do pewnego momentu się staramy zrobić jak najlepszy produkt, jaki można, ale jeśli klient nie chce się dogadywać, nie chce robić po swojemu, to mówimy wtedy taką kreskę, jest takie, dobrze, to ten projekt idzie na stracenie, kończymy go po to, żeby go skończyć, ale nie będziemy się nim chwalić, on ma zapłacić sobie, rachunki i zapominamy o nim. I move on. No bo oczywiście bardzo łatwo też wpaść w taką pułapkę perfekcjonizmu w studiu, że każdy projekt ma być odpicowany, dopieszczony, my się staramy, że chodzi o jakość, chodzi o prestiż, że ma być super. Ale dużo projektów albo nie ma pieniędzy na to, albo czasu, albo po prostu klient jest nie do dogadania się. I trzeba umieć rozpoznać, który projekt do tego kierunku zmierza i na przykład powiedzieć, dobra, hold. Ten projekt, przestajemy go traktować jako projekt priorytetowy lub high quality. To jest projekt, który należy skończyć, zamknąć, zapomnieć. I zminimalizować straty.
A jeszcze dopytam cię o jedną rzecz. Macie jakiś limit projektów, które bierzecie na raz? Czy to jest bardzo płynna liczba?
Zależy od studia, bardzo płynne. Wiesz, ja miałem na początku, zwłaszcza tam pierwsze parę lat, miałem na przykład takie momenty, że prowadziłem 7 do 10 projektów sam i byłem sam w studiu na przykład. Bo kumpel poszedł na urlop, ja byłem jedynym producentem w studiu i prowadziłem 8 projektów na raz.
No to sporo.
To wtedy pracowałem tak 15 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu.
No właśnie. Albo 20. No właśnie. Jak to wtedy, jak wygląda dzień producent w FX-a? Od tabelki do tabelki? Czy od kompa do...
To zależy, teraz zależy, czy jesteś producentem, który zajmuje się tylko tabelkami, czy jesteś kreatywnym.
Okay.
Bo ja przez to, że wyrosłem z robienia rzeczy sam, nie? To ja lubię zawsze wszystko sobie oglądnąć. Ja jestem z tych subprocentów, że ja wchodzę na nasze oprogramowania, oglądam, co artyści robią, najczęściej każde ujęcie, sam też daję uwagi, sam patrzę, czy coś się zgadza, sprawdzam jakość, bo finalnie ja jako producent, jak wysyłam materiał, to ja odpowiadam za to, że ten, co wysyła materiał, jest dobry i to, co klient chciał. Razem z supervisorem, ale to, tak jak mówię, zależy od struktury w studiu. Więc... U mnie to nie jest tylko tabelki, u mnie też często było po prostu siedzenie z plikami, czasami nawet zdarzało mi się, że w ramach jakichś problemów, nawet ja siadałem do Aftera, Premiera i montowałem, czy wysyłałem pliki samemu, chociaż teoretycznie mam mieć od tego ludzi, nie? Oczywiście, żeby nie było, nie jest to najlepszy sposób na spędzanie czasu przez producenta, bo teoretycznie producent powinien zarządzać całością, a nie zajmować się mikromanagowaniem rzeczami, no ale czasami jakby trzeba robić to,
co trzeba, żeby dowieść projekt.
W takim razie, jakich narzędzi używasz do swojej pracy? Czy są w ogóle jakieś kluczowe technologie w zarządzaniu procesem VFX?
To znaczy tak, na pewno podstawą jest Excel, jak wszędzie. No i do tego dwa podstawowe narzędzia, które używa się jako producenta, takie najbardziej podstawowe, to jest jedno narzędzie do robienia rewizji z artystami i przypisania tasków artystom. I my najczęściej korzystamy z dwóch oprogramowań, ShotGrid tak zwany, albo F-Track. Mhm. I to są właśnie takie narzędzia specjalizowane pod efekty, pod filmy. Że tam można, ma się asety wszystkie, przypisać artystom dokładnie taski, co robią, kto robi. Na przykład mamy jeden shot, do którego jest przypisany 15 artystów i każdy ma inny task w danym shocie. Tam się wrzuca rewizję i tam się zarządza całością.
No, teraz tak nawiążę tylko dla, tak, że tak powiem, sproszczonej wersji, ale widzę, że nowa wersja tego Frame.io troszeczkę też idzie w tę stronę, bo mają rozdzielenie jakieś asety, projekty i tak dalej. Ale ona jak bardziej się bazuje na takim stricte wideo, jakby bezpośrednio.
Tak, znaczy właśnie Frame.io miałem wspomnieć jako narzędzie do rewizji.
No właśnie, tak.
Bo to jest tak, że ShotGrid i F-Track mają też swoje wewnętrzne narzędzia, ale czasami klient na przykład nie ogarnia interfejsu. Zdarzało nam się, że wysyłamy playlisty z ShotGrida i klient mówi, ale ja nie rozumiem i nie wiem, o co chodzi. Dlatego czasami po prostu już dobra, wrzucamy to na Frame.io albo też korzystanie takiego serwisu Franki, to była też pochodna Autodesku i to wysłaliśmy do klienta. Także to są takie dwa główne, czyli ShotGrid i F-Track do zarządzania artystami, oglądanie materiałów źródłowych i zarządzanie jakby obrazkiem, a potem jakieś Frame.io, Franki, no i potem ewentualnie narzędzia ShotGridowe, F-Trackowe do rewizji z klientami. A później jeszcze niektóre studia mają albo swoje wewnętrzne systemy customowe, zrobione przez siebie, lub korzystają z jakichś narzędzi do zarządzania artystami pod kątem takim stricte finansowym. Na przykład, nie wiem, Farmer's Market albo też jakieś tam Jira Agile'owe rozwiązania. Ale to też może być jakby wprowadzone do F-Tracku, do ShotGrida. Lub po prostu w Excelu robione, więc to też zależy po prostu od struktury studia.
A wykorzystujesz sztuczną inteligencję w swojej pracy w tej chwili? No bo wjechała w naszą branżę ze wszystkich stron i jest teraz bardzo popularna.
Jak powiem tak, to mnie potem zaczną mówić, że zabiera tego chleb artystom.
Tak, jasne. No, już dajmy sobie spokój. Jesteśmy co najmniej rok do przodu. Jeszcze rok temu mi się wydaje, że można by było jakiś zgrzyt.
To znaczy, tak na co dzień jako producent to nie bardzo. Bo jakby nie mam za bardzo do czego na razie go wykorzystywać.
No a jakże maile z czatem GPT odpisywać do klientów, nie?
Nie, dzięki. Jedyne narzędzie do maili, które używam, to jest Grammarly, pomagać z angielskim, ale oprócz tego to ja nie korzystam, ja lubię pisać to po prostu normalnie. Tak samo ja też jestem fanem, że ja jednak preferuję taki bliższy kontakt osobisty i zarówno z klientami, jak i z vendorami, bo też dzięki temu łatwiej jest się z nimi dogadywać niż jakieś tam tylko takie czyste, formalne maile typu, że dzień dobry, to zrobiliśmy to i to, lista, dziękuję, proszę o feedback, do widzenia. Ja nie jestem fanem takiego stricte formalnego sposobu, bo to według mnie buduje barierę, że potem jak cokolwiek się trzeba dogadywać z tym osobą, to powoduje, że zaczyna się tak strasznie formalne takie negocjowanie, ala prawnicze, a nie takie, no słuchaj ziom, robimy coś razem, chcemy zrobić najlepszy produkt, który możemy, pogadajmy o tym, jak to osiągnąć.
No tak.
Ja jestem fanem tego typu podejścia. Oczywiście każdy producent ma swoje podejście, które najlepiej pasuje. Miałem kolegę, który po prostu robił tak formalne maile, że ja jakbym takiego maila dostał, to jest takie po prostu egzorcyzm, nie w ogóle chłop chce mnie tym osikiem zadźgać.
A zdarzają ci się klienci, którzy mimo, że tak nieformalnie starasz się, to jednak oni mają tą granicę, wiesz, i cały czas odpisują formalnie i...
Raczej nie. Raczej się zdarza, że raczej jak się od razu, od samego początku przełamie tę formalność, typu nie mówi się, że dzień dobry, proszę pana, tylko mówi się, no siema, nie wiem, Maria, czy coś tam, no to od razu jest takie, hej.
No dobra.
Więc jakby jak się od razu teraz bezpośrednio, to od razu raczej się w miarę łatwo to...
Czyli stosujesz trochę psychologii w swojej pracy.
Słuchaj, no, dalej jesteśmy, chcąc, nie chcąc, negocjujemy non-stop z klientami, nie? Może nie jesteśmy formalnie działem tak zwanego sale'u,
i sprzedawcami, ale w pewnym sensie też jesteśmy, bo producent, jeśli pracuje w studiu, to jednak jego reputacja jest też reputacją studia i na odwrót. Bo każdy producent ma swoją reputację, na którą pracuje, jak się z nim pracuje, ale też on, wychodząc do klientów, reprezentuje studio, więc też musi odpowiednio zachowywać się, nie? Mm. A też klient, jeśli jest zadowolony, jeśli dostał dobrą obsługę, jeśli dostał dobry produkt, to najczęściej wróci. No. Tak. Więc w pewnym sensie my chcąc, nie chcąc, jesteśmy project managerami, zarządzamy projektami, ale jednocześnie jesteśmy też sprzedawcami, jesteśmy biznes deweloperami, jesteśmy wieloma rolami, ponieważ nie da się tego stricte rozdzielić.
No, rozumiem. No jasne. A słuchaj, jeszcze taka, bo tam wcześniej mówiłeś o tych wycenach. Właśnie ty robisz sam wyceny, czy masz ludzi, którzy ci pomagają, czy w ogóle ktoś inny robi wyceny, tylko, nie wiem, proponujesz ewentualnie ostateczną cenę?
To też zależy od sposobu działania studia. Ponieważ tak, są producenci, którzy w ogóle się nie zajmują takimi rzeczami, bo na przykład się na tym nie znają, nie wiedzą dokładnie.
O, tu jak... chyba, sorry, że tak tam wejdę, bo tu chyba też nawiążę do tego, że musisz mieć to, co mówiłeś, to doświadczenie, nie? Wiedzą taką, ile to mniej więcej może kosztować, że to czy inny jakby efekt i tak dalej. Ten...
Tak, ale też jak się robi te breakdowny, to też musisz wiedzieć na przykład, dobra, to ta scena będzie wymagać, nie wiem, samochodu, który będzie w 3D, kaskadera, który robi to, tutaj 3D, tutaj jakieś animacje, tu jakieś partikle, tu dym, to można zrobić na żywo, na planie, to trzeba zrobić cyfrowo i to trzeba wszystko umieć przeanalizować, czytając scenariusz. No i niektórzy ludzie mogą na przykład super zarządzać artystami, super zarządzać czasem i na przykład budżetem i być bardzo dobrymi producentami, tak pod kątem samego zarządzania projektami, ale na przykład nie są kreatywnymi producentami, czyli nie są w stanie na przykład przeanalizować tego aż tak dokładnie, jak supervisor, czy ktoś to dorobił. Więc są różne typy, na przykład ja kocham to, co robię, lubię to, co robię, więc dla mnie na przykład czytanie scenariuszy i bawienie się blidami to jest fajna sprawa, bo to jest takie, wiesz, kminienie, to jakby to zrobić. Ja często robię wyceny też sam, robiłem do setek projektów wyceny, więc jakby ja nie mam problemu z robieniem rzeczy sam, robieniem breakdownu i potem wycen. Ale najczęściej jest to tak, że jeśli jest to jakikolwiek projekt, nie wiem, powyżej jakiejś tam stawki, jakiś większy, to i tak się, ja robię na przykład pierwszą wycenę, wysyłam to do supervisora, on robi drugą analizę, potem on zrobi tego, to siadamy, łączymy nasze, analizujemy dalej. No bo wiesz, to nie jest tak, że VFX to jest super intratny biznes. Intratny biznes to jest produkcja filmowa dla producentów i dla aktorów. Wszyscy inni to są wyrobnicy, którzy próbują przeżyć. W Hollywoodzie... Z tego też, co czytałem i co zgadałem z ludźmi, margines zarobkowy, powiedzmy, jest od 0 do 5% na projekcie. Były niejedne przypadki, na przykład, że studio, które wygrało Oscara za najlepsze efekty, bankrutowało, bo nie dostało pieniędzy. Na przykład Life of Pi.
No tak, 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 to kojarzymy.
W zeszłym roku też chyba studio, które robiło Króla Lwa, wydaje mi się, też się zamknęło właśnie przez strajki, bo już nie byli w stanie się utrzymać. Czy tam stwierdzili, że za drogo ich kosztuje utrzymanie i też się zamknęli tam paręset osób na bruk.
Ja właśnie wczoraj chyba trafiłem na info, nie wiedziałem, że z rok temu okazało się, że Goodbye Kansas, pewnie kojarzycie studio, że oni mieli jakieś swoje podfile, jakieś pododdziały i chyba rok temu też pozamykali chyba z takich 5 pododdziałów jako stwierdzili jakby bankructwo, nie? Ogłosili. Mhm. Że sama firma działa, ale takiej...
Tak, no ja nie pamiętam dokładnie teraz już nazwy, ale wiem, że chyba w zeszłym roku zamknęło się, tam ogłosiło bankructwo największe studio VFX-owe w Szkocji z 20 lat doświadczenia. No bo właśnie tutaj jest teraz problem z takimi wycenami. Jak się robi większe wyceny, to i tak nie powinna tak robić jedna osoba, ponieważ przez to, że jaki jest margines zarobku i jak trzeba negocjować też na rynku, to musi być pewne, co robimy. I nie wiem, załóżmy, że pomylisz się $1000 na ujęciu. No, to nie jest tragedia. Bo wiadomo, że są różne warianty, jak mówiliśmy. Może inna technika się wykorzysta, będzie drożej, taniej. Ale powiedzmy, że masz 1000 ujęć w filmie i pomylisz się $1000 na każdym ujęciu.
No tak,
no,
się robi.
No i nagle się robi 100 tysięcy lub $1,000,000 różnicy w wycenie. Mhm. No i nie wiem, jak się pomylisz o 20-30 tysięcy, to jest whatever, no zdarza się lub coś się zmieniło. Na przykład, nie wiem, 100 ujęć nam wyjdzie drożej, to spróbujemy zrobić 100 ujęć innych taniej, żeby to się jakoś zbalansowało.
Gdzieś się skompensuje, no, tak.
Tak, no ale jak się pomylisz o milion, no to jest takie... Ups.
Ty, właśnie, bo jak jesteśmy przy tych ujęciach, czy z twojego doświadczenia masz jakieś takie efekty wizualne, które wydają się na ekranie być proste do realizacji, tanie, a w rzeczywistości są... takie nie są?
To może jeszcze w kontekście bardziej takiego widza, który nie zna się w ogóle i myśli, widzi, że coś tam,
także
fajna woda się leje.
A ja bym to zrobił lepiej, nie?
Tak, a ta woda 3 tygodnie renderowała się.
Znaczy właśnie to jest trochę problem, bo widz się właśnie uważa, że się zna. Najlepsze przykłady są...
Trochę jak z piłką nożną, nie? Co ty tam biegasz?
Tak, tylko że w piłce nożnej widz, to wiesz, tam można mieć różne opinie, czy było dobrze, czy niedobrze. Natomiast w filmie problem jest taki, że też przez to, że już kino jest 100 lat, ponad 100 lat z nami i efekty są już obecne kilkadziesiąt lat, to ludzie się przyzwyczaili do niektórych wizualiów po prostu, bo tak zawsze było. Na przykład, dlaczego większość broni w filmach ma wystrzał z lufy, ogień.
Okay.
I dlatego, że tak prawdziwy pistolet strzela. Tylko dlatego, bo w latach tam 50-tych, 60-tych, jak to nagrywali, używali ślepaków, które ten ogień robiły.
Poza tym to dobrze wygląda przed kamerą, na ekranie.
Tak, ale to nie jest prawdziwe. No i teraz, teraz masz problem, bo klient mówi, zróbcie to fotorealistyczne. No i to robisz tak, jak w rzeczywistości jest, a klient mówi, ale jak to? Czemu to jest takie sztuczne? Tak nie wygląda rzeczywistość, a my tak... Nie. Tak wygląda rzeczywistość. Ale wy nie chcecie rzeczywistości, wy chcecie filmową rzeczywistość. Więc problem jest właśnie taki, że według mnie najtrudniejsze są odtwarzania rzeczywistości. Ponieważ jak masz rzeczy, które są wymyślone, typu nie, Władca Pierścieni, Avengersi itp., no to nie jest coś, co widzisz na co dzień, co możesz porównać i powiedzieć, to tak nie wygląda. Ja mówię, ha, to pokaż mi to realu, jak to wygląda.
Tak, bo to jest po prostu w głowie taki stereotyp, że po prostu gdzieś to widziałeś 50 razy, ci się wydaje, że to tak ma być. A te wszystkie 50 razy to właśnie było taka artystyczna, wizja, tak, które, żeby wyglądało lepiej. Bo ja też czytałem twój artykuł, wywiad z No Label'a o Wielkiej Wodzie i też kojarzę, że mówiłeś właśnie, fajnie, może jak jeszcze wspomniesz, o tym, że niektóre rzeczy, które były nagrane na planie, na żywo, później było komentarze, że nie wygląda realistycznie, co nie? Wśród...
Tak, no to najbardziej pamiętam, to była ta scena w tunelu, co zalewa tą dziewczynę. To był chyba 4. albo 5. odcinek. No to jest tak, że oryginalnie tam produkcja planowała zrobić makietę całego tunelu i ją faktycznie zalać. No ale my tak z nimi rozmawiałem przed produkcją, mówimy, słuchajcie, ale według nas lepiej będzie zrobić to cyfrowo, bo jakościowo wodę my odtworzymy tak, żeby nie było się rozróżnić. A będziecie mieli swobodę w ustaleniu ilości wody, struktury i tego, jak gdzie ona leci, dowolnie. A nie musicie, jak wam się trafi na planie.
Bo nie wykontrolujesz to na planie do końca.
Tak, no i się zapytaliśmy ich, słuchajcie, jaki macie budżet zaplanowany na tą scenę, na tą scenografię, na budowę, na to wszystko. Tam powiedzieli nam, to powiedzieliśmy, dobra, to dajcie nam tydzień, my zrobimy test, ale według nas zrobimy to za 2/3 tej stawki. No i oni powiedzieli, dobra, spróbujmy. No i po teście okazało się, że to wyglądało dla nich tak dobrze i nierozróżnialnie, że finalnie zrobiliśmy całe to ujęcie faktycznie cyfrowo. Ona została nagrana faktycznie tam w tym tunelu, ale takim tym prawdziwym, a cała woda była robiona przez nas cyfrowo. I potem jest jedno ujęcie, jak ona się wspina po barierce. To jest w basenie, woda jest prawdziwa. A wszyscy mówią, że ta woda za szybko płynie, tak nie może być, co za głupia animacja, symulacja. My tak... Ale to jest to jedno ujęcie, którego my nie robiliśmy.
No właśnie. I to, jest ten kontekst widza, który wszystko wie lepiej. Jakby.
Tak, albo na przykład mieliśmy kiedyś reklamę dla klienta z Wietnamu. Podpasek, które miały być schładzające, więc zrobił reklamę ze śniegiem.
Okej,
no spoko. Tylko problem był taki, że klient... Nie wiem, czy zgadniecie. Zgadnijcie, z jakiego filmu klient miał wizję, jak wygląda zima. Mówimy o Wietnamie, tam nie ma zimy. Więc oni mieli wyobrażenie, jak wygląda prawdziwa zima, mroźna, na podstawie jakiegoś filmu. I teraz macie dwie próby. Zgadnijcie, na jakiego filmu oni uważali, jak wygląda zima.
Boże, ten kompas jakiś? Nie.
Nie.
Coś...
Kraina lodu.
Okej, spoko, dobra rewka. Dobra rewka.
Bajka.
Dobra rewka. Okay. Tak.
Disneya jest dla nich referencją prawdziwej mroźnej zimy. No i my takie... Aha. Więc właśnie to był przykład. Zrobiliśmy, powiedzieli nam, chcemy taką mroźną, prawdziwą zimę. Więc zrobiliśmy taką alpejską, mroźną, prawdziwą, tak minus 30 zimę. A oni mówią, że He, co to za badziew? My chcemy zimę. A tak, to jest zima. Nie, zima jest tu i nam wysyłają rewki z Frozen, a my takie... No nie. Oczywiście zrobiliśmy potem tak, jak chcieli i było taki, tak, super, super, a my takie... Ale nie jest zima. Więc...
Ja mam propozycję do pewnie niektóre nawet mają, tak mi się wydaje, ale że powinno wprowadzone być stanowisko terapeuty w studiach fiksowych, do którego masz wejście co najmniej dwa razy w tygodniu, żeby po prostu się wygadać.
Śmiech śmiechem, ale można się zdziwić, ile ludzi chodzi na terapię i lub ilu artystów rok, dwa lata się wypala.
No nie, ja właśnie, tak, właśnie ja niby tak się śmieję, ale wiem, że są jakby w dużych studiach opcje i tak dalej.
Znaczy ja może jestem trochę biased, bo jestem producentem, ale moja osobista opinia jest trochę taka, że artyści nie wiedzą, jak dobrze mają. Mhm. Bo właśnie w No Lablu nieraz miałem takie feedback też od artystów, że oni takie, a w sumie co wy jako producenci robicie, bo my nawet nie wiemy. Takie, my was chronimy przed tą ścianą tsunami G, które na was leci. I tylko filtrujemy i wam dajemy coś, co da się zjeść. I parę razy miałem właśnie jakichś artystów, którzy dołączali do mnie na jakichś kolach z klientami, a potem po jednym kolu wychodzili i mówili, nie, stary, nie, ja tego nie chcę. Ja nie chcę nawet wiedzieć, co ty robisz. Ja chcę mieć swój spokój.
Tak, tak.
Więc mówię, może jestem bias, bo ja jestem procentowanie artystą, ale uważam, że często artyści nie wiedzą, jak łatwo mają. Bo jednak oni dostają taska, robią go sobie, dostają feedback. Czasami, czy faktycznie, no nie wiem, irytujące jest, jak 20 raz przychodzi feedback od klienta, że coś jest dalej nie tak. Rozumiem frustrację. Tylko, że on nie rozumie, że to jest 20 poprawka po tym, jak ja 50 innych odrzuciłem.
Mm-hmm. No, no, no. Bo kiedyś rozmawialiśmy też z Łukaszem Omastą, z superwizorem VFX-ów i też jego zdanie, mi się zapamiętało, że rola jakby superwizora, też jakby producenta VFX, to jest przetłumaczyć z klienckiego na artystyczne, nie? Coś takiego.
Tak, to też właśnie według mnie też jest indykacja skilla producenta, kiedy on potrafi z klientem rozmawiać kreatywnie, potem potrafi rozmawiać z superwizorem i z artystami, przekazać wizję klienta i potem wytłumaczyć też klientowi, co się da, co się nie da i wytłumaczyć artyście, co trzeba.
To jak przy tym jesteśmy, takie pytanie. Często zdarza się, że mimo wszystko gdzieś tam w przenoszeniu tej wizji od klienta do artysty, artyści coś się zgubi, artyści nie zrozumieją do końca tego, co rzeczywiście miało zostać. Już widzę, jak zasłaniasz sobie twarz ręką.
Zależy od artysty, ale są tacy agenci, którzy nie rozumieją po prostu jak grochem o ścianę. Tłumaczysz im raz, źle. Dajesz im feedback. Tłumaczysz im drugi raz, źle. Trzeci, źle. Piąty, źle. W końcu bierzesz chłopów, siadasz i mówisz, słuchaj, jeszcze raz, od nowa, rysujesz mu referencje, wysyłasz mu referencje z YouTube'a albo z Google'a. Mówisz, tak ma być. Za 10 razem może zrobić. Czyli na przykład task, który ty sobie założyłeś, że jest prostym taskiem, bo to będzie trwać 2 dni, chłop ci robi nagle 10. Jest takie,
no ale
why?
Okej, to rozwiniemy to. To na czym to polega, że ktoś po prostu upiera się przy swojej prywatnej, że tak powiem, artystycznej wizji, nawet jeżeli to w ogóle jest nie na miejscu, czy czemu tak się dzieje?
Zależy. Są artyści, którzy mówią, że to wygląda źle, a ja mówię, słuchaj ziom, ja cię rozumiem.
Ja wiem.
Ja się z tobą zgadzam.
Wszyscy my wiemy, że to wygląda źle. Ale
niestety... klient się uparł, że tak ma być, więc my w tym momencie już nie staramy się zrobić tego dobrze, tylko staramy się to oddać. I wtedy trzeba artystę przekonać go, żeby swoje ego wsadził, zamknął, przestał się przejmować, że tworzy coś marnego i zrobił po prostu to, co trzeba. A są momenty, że po prostu artysta, nie wiem, po prostu ma, nie wiem, zaćmę i po prostu nie dociera do niego, co trzeba zrobić. I wtedy albo trzeba jakoś ponegocjować z klientem, na przykład zmienić koncept, albo trzeba po prostu powiedzieć, słuchaj stary, to ty już zrobisz co innego, a ja muszę znaleźć kogoś innego, kto cię zastąpi.
To nie używacie wcześniej referencji?
No używamy. Tylko
wiesz, cały czas.
Nie zawsze referencje ktoś zrozumie. Mm. Bo to też musi zrozumieć referencję, o jaką chodzi. A czasami też jest tak, że klienci wysyłają referencje, robią według referencji, a klient mówi, ale to nie tak miało być, a my tak, no ale to jest według referencji, a klient, albo to słowo referencję wysłałem. A my takie, aha, to pokaż nową, Ja wysyłam nową.
Tam jest coś zupełnie innego.
I teraz jest, teraz jest kwestia właśnie negocjacji. Czy ta nowa referencja jest na tyle mało inna, że powiemy, dobra, okej, zrobimy to według tego, czy jest takie, nie no słuchaj, bo to jest robota od nowa, to już nie możemy zrobić tej cenie. Albo zgadzasz się na tą wersję, która jest, jakąś drobną poprawkę, albo musimy cię od nowa wycenić. Bo jest tak, że to właśnie jest ta kwestia balansu i negocjacji relacji z klientem. Bo są klienci, na przykład, których wiemy, na przykład mamy, robimy z nim pierwszy projekt, ale widzimy już, że to jest klient, który jest gburowaty, negatywny, chyba ma mały budżet i na przykład wiemy, że jest złym klientem, to nie będziemy o niego walczyć. To po prostu albo to po prostu postawimy się o konie i będzie tak, jest, no słuchaj stary, sorry, takie są warunki, albo tak, albo koniec i nie będziemy się płaszczyć. A są klienci na przykład, którzy są ważni, na przykład wiemy, że są dużymi klientami, mają duże projekty i chcemy mieć z nimi relację dobrą, to często na przykład powiemy, dobra, powinniśmy na to szczarżować, ale zrobimy to w ramach dobrej woli, bo chcemy kontynuować i rozwijać naszą relację, więc powiedzmy, to zrobimy wam gratis. I to jest właśnie ten balans, który trzeba non-stop szukać i sprawdzać, co się opłaca, co się nie opłaca.
A zdarzyło ci się trafić właśnie na taką ścianę gdzieś w trakcie realizacji, że nagle ta wizja klienta i to, co zaprezentowaliście, się rozjechała i nagle no, nie idzie przejść dalej? W takim sensie, że wiesz, że zerwane zostały negocjacje i projekt poszedł do zakopania.
Miałem taki jeden projekt. Do dzisiaj nie wiem, co tam się stało. Natomiast moim zdaniem stało się to, że klient po prostu chciał uwalić projekt. I szukał pretekstu. Bo była taka sytuacja, że...
Czekaj. Klient chciał swój projekt uwalić?
No właśnie, spróbuję to w miarę wytłumaczyć, o co mi chodzi.
Okay.
Była taka sytuacja, że klient chciał jakiś tam koncept takich futrzaków. W postaci takich a la cute futrzaki. Słodki. No to przygotowaliśmy koncept testowo. Jedna postać... Koncept art najpierw rysunkowy, potem model 3D. Klient powiedział, super, totalnie mi się podoba, biorę to. To mówimy, dobra, no to robimy. Projekt został zatwierdzony i mieliśmy przygotować 3 postaci, takie właśnie kreskówkowo, takie dla dzieci, takie właśnie bajkowe. Przygotowaliśmy. I nagle klient zaczął po prostu być nie do wytrzymania. Przez miesiąc zrobiliśmy chyba 15 wersji konceptów. Wszystko dla klienta było źle. To wszystko. Nieważne, czy to robiliśmy według referencji, czy według jego wytycznych. Każda poprawka, którą zrobiliśmy, była zła. Zaciągnęło się z miesiąc, półtora. I klient zaczął być opryskliwy, zaczął być negatywny. Aż w końcu po prostu powiedział, że wy nie umiecie zrobić tego, co ja chcę. W ogóle koniec. Zrywam projekt. Takie, ale robimy dokładnie to, co chcesz. Tylko ty ciągle zmieniasz zdanie i ciągle się nie da dogadać. No i nasze podejrzenie jest takie, że po prostu oni jakaś tam polityka zagrała i na przykład, nie wiem, że dyrektor chciał inne studio, a nie nas, ktoś inny podjął decyzję, więc oni teraz szukali argumentu, żeby się wykręcić z tego projektu, żeby pójść gdzie indziej, albo coś w tym stylu, albo nie wiem. W każdym razie, wiesz, jakby pracowaliśmy z nimi miesiąc nad tym konceptem testowym i było wszystko spoko, się z nimi gadało i nagle projekt wszedł i w ogóle zmieniła się melodia o 180 stopni.
I co się w takiej sytuacji dzieje?
No właśnie, i co, on zapłacił jakby umowę?
No jeszcze odmówił zapłaty, no ale wiesz, no kwestia jest taka, że no to był klient z Bliskiego Wschodu, więc powodzenia, nie tych pieniędzy już nie odzyskasz już.
Czyli byś się stratnił po prostu na tym.
No, to był jeden z projektów, który faktycznie po prostu trzeba było powiedzieć, spisać pod kreskę i powiedzieć, no trudno, z tym klientem więcej nie pracujemy i odkopać to jakoś w innym projekcie. Bo to jest tak, że to jest też problem, wiesz, projektów międzynarodowych, że okej, możesz mieć umowy, możesz mieć kontrakty, ale in the end, jak ci klient nie zapłaci, to i tak tych pieniędzy możesz nigdy nie odzyskać. Mieliśmy taki jeden projekt, to był sam początek COVID-a, ten największy lockdown w Polsce tam od marca do czerwca, full lockdown. No i mieliśmy klienta dla polskiego kontrahenta, ale to był tak, polski kontrahent, dla którego robiliśmy, który pracował dla agencji z Francji, która robiła dla klienta z Chin. Więc projekt był na rynek chiński. Dostaliśmy brief, to by miało być jakaś tam reklama osiedla. Full 3D, takie po prostu reklamowa, taka dla inwestorów, dla kupców i tak dalej. Prosty deal, no nic specjalnego. Mieliśmy fajnego reżysera, który zrobił fajną wizję kreatywną całego projektu, ładne artystyczne. Przygotowaliśmy wszystko. Projekt był poniżej kosztów produkcji budżetowo, ale to był COVID, więc po prostu braliśmy cokolwiek, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze, bo trzeba było przetrwać. A projekty były marginalne ilościowo, więc nawet poniżej kosztu stwierdzimy, dobra, bierzemy, żeby coś było. No i robiliśmy to, nie wiem, chyba na półtora miesiąca. Skończyliśmy finalnie. Skończyliśmy wszystko według definicji. Projekt został zatwierdzony przez dział marketingu. I wtedy poszli do CEO. A CEO powiedział, co za badziew, ja tego nie chcę, wszystko do kosza, zaczynam od nowa. Bo to jest właśnie przykład problem azjatyckich klientów, że oni często boją się pokazać nieskończony produkt swojemu szefowi. Tam, wiesz, dział marketingu mówi, że bo on nie zrozumie takiego półgotowego, on musi mieć finalny produkt. Tylko że to powoduje, że oni przepalają cały budżet i cały czas na zrobienie tego produktu, którego potem CEO nie zatwierdza. No i CEO wszystko wyrzucił. Więc goście nas zwrócili i powiedzieli, dobra, to musimy zrobić to od nowa. A my takie, okej, okay, to będzie raz tyle budżet i raz tyle czasu. A oni, nie, to musimy zrobić tym samym. My takie...
W tym samym no czasie i budżecie.
Znaczy czas to tam przedłużyli, ale w tych samych pieniądzach, nie? My takie, no nie ma takiej opcji. Już przepaliliśmy budżet więcej niż nasz kosztował, więc nie ma takiej opcji. Musi być nowy budżet. Nie ma. To my takie, no dobrze. Ale przykro nam, my swoje zrobiliśmy, dalej się wycofujemy. Więc wysłaliśmy, bo ten klient, dla którego pracowaliśmy, polski, to był taki, z którego znaliśmy, więc wysłaliśmy im wszystkie pliki źródłowe, powiedzieli, słuchajcie, my dalej tego robić nie możemy, zróbcie to w własnym zakresie. To był maj. Mhm. Jak gadałem z producentem z tamtego studia w grudniu, to mówił, że jeszcze to robią. Jak gadałem rok później w grudniu, to mówił, że agencja z Francji się jeszcze sądzi z klientem z Chin za niezapłacony projekt.
Fajnie, znaczy nie fajnie.
I nie wiem, jak to się, ja nie wiem, jak jest finalnie się to skończyło, czy w końcu mi zapłacili, czy nie, ale że generalnie agencja z Francji, oni mieli swoje biuro w Chinach, więc oni dlatego poszli na drogę sądową o zapłatę, bo oni mieli swoje biuro w Chinach. Tak. Ale gdybyśmy to byli my, albo nasz ten kontrahent z Polski, no to nic nie zrobisz z Chinami. Nawet jeśli masz kontrakt, umowy, wszystko, to za ciebie sąd i próba wyciągnięcia tych, nie wiem, 50 tysięcy dolarów wyjdzie 10 razy tyle za sam próba wyciągnięcia tego. Plus to będzie się ciągnie latami. Więc to jest tak, że i tak, jeśli to nie jest jakiś, nie wiem, kontrakt na poziomie Hollywoodu, czy jakichś tych wielkich produkcji, to i tak bardzo często jesteś na zasadzie zaufania, a nie faktycznie, że jesteś w stanie kontrakt wyciągnąć cokolwiek od klienta.
Zwłaszcza jak nie znasz klienta, nie? Czyli to ryzyko jest...
Tak, ale zwłaszcza jeśli nie masz przedstawiciela lokalnego na danym rynku. Na przykład, nie wiem, jesteś w Indiach, czy jesteś w stanie lokalnie podać ich do sądu lub coś o tego? No bo studio z Polski w Indiach se może próbować pozywać, no. Powodzenia.
No czy naprawdę jest to takie trudne?
No słuchaj, po pierwsze masz różne przepisy prawne, różne przepisy podatkowe. Tam ci goście po prostu się nie przejmują tobą. Po prostu, dobra, podawaj se nas do sądu. No. Bo nawet jeśli to zajmie mi to parę lat, zanim cokolwiek od nich wyciągniesz. No, tak. No ale ty potrzebujesz płacić rachunki. Więc ty i tak musisz grindować i robić inne projekty, próbują wyciągnąć te pieniądze.
Ciekawe, czy są jakieś blacklisty?
Myślę, że na pewno.
No właśnie.
Nieraz mieliśmy parę przypadków, kiedy nas klient prawie wpisał na blacklistę, bo na przykład nie dowiedział mi projektu na czas albo jakości właśnie z różnych powodów.
Aha, ale były... właśnie, no bo to jest z której strony blacklista, że jeszcze ze strony wykonawcy studio czy klienta, właśnie. No.
O, mieliśmy takich klientów, że było takie, że dla nich nie pracujemy. Na przykład, bo wiemy na przykład, że oni mają reputację, że spóźniają się z płatnościami, że są na przykład nieterminowi, że mają złe tego, bo takie z nimi nie pracujemy. I tak oczywiście nie możesz to powiedzieć wprost.
No tak,
bo,
tak. Tylko
polityka,
na przykład
nie?
Daje się, nie wiem, cenę za zaporową, nie? Jakąś taką, tak.
Dokładnie.
Tak. A co, jak oni błykną tą cenę?
No to wtedy robisz, tylko mówisz, słuchajcie, że 50% z góry.
No, na przykład.
I bo to też jest tak, że masz różne formy płatności, nie? Więc też jakby w zależności od typu klienta i poziomu zaufania, tak też dopasowujesz na przykład transze. Na przykład, nie wiem, jeśli klient jest zaufany, to na przykład pozwalasz mu płacić później. Jeśli klient jest mniej zaufany, to musisz na przykład zapłacić więcej wcześniej. Na przykład, nie wiem, 90% wartości przed oddaniem projektu, a na przykład tylko 10% projektu po oddaniu finalnych plików, bo wtedy jak się te 10% nie zapłaci, to mówisz to takie już,
tak.
No dobra, przeżyjemy.
Ale masz pewność większą generalnie. No,
no tak, więc
widzisz, mimo wszystko...
To wszystko jest polityka.
No właśnie to chciałem powiedzieć, że fajnie, artystycznie, super, pięknie, ale na zapleczu... dzieje się to, co się dzieje. I to właśnie o to chodzi, że to nie jest na poziomie, nie wiem, niezapłacenia komuś jednemu, kto siedzi tam sam, co klepie, tylko na poziomie ogromnych studiów i dużych klientów, nie? Gdzie się zdarza różna taka sytuacja.
No dokładnie. Więc jakby to nie jest takie oczywiste, że to jest takie wow, robię sobie projekt, robię filmy, fajnie i to nie jest wcale kumbaya.
Jak bierzecie takiego klienta, w kalkulu wyjdziecie sobie tą możliwość, że to może się sypnąć właśnie w ten sposób?
Znaczy no, każdego klienta sprawdzamy, wiesz, jakąś reputację, zanim z nim pracujemy, nie? jeśli go nie znamy w ogóle, to albo robimy research online, albo patrzę na przykład, czy ktoś z naszych innych klientów albo znajomych pracowników, cokolwiek zna go i wtedy dzwoni do mnie i mówię, hej, słuchaj, odezwali się od nas z tej firmy, co o nich wiesz, jak się z nimi pracowało i tak dalej, nie? Więc jakby nie idziemy, raczej nie idziemy w ciemno.
Okay.
Bo chyba, że jesteś już totalnym desperatem, że bierzesz cokolwiek, no to tak, ale to i tak wtedy, jak jesteś takim desperatem, to możesz, tak jak mówię, nie dostać po prostu hajsu i tak będzie źle. Także wszystko jest kwestia znajomości branży, nie? Znaczy dlatego też właśnie mówię, warto też oglądać, bo też jak oglądasz to i się tym interesujesz, to wiesz, jakie studia pracowały, przy czym, gdzie, z kim. I ja jeszcze, nie wiem, to możesz powiedzieć, że o, wy robiliście ten serial, jak się wam pracowało, nie wiem, z Netflixem na przykład, nie? Albo z kimś tam. I też wymiana tych doświadczeń, nie?
A jak ci się pracowało z Netflixem?
Ja bardzo dobrze. Ja z Netflixem nie miałem żadnych problemów. Z Disney Plusem raczej też, z Paramountem raczej też, ze Sky raczej też.
Ale to było tak, że lokalnie, na ile to było lokalnie, że tak polsko jakby przedstawicielstwo, czy jakby
spośrednio? A to jest wszystko. W sensie, jak robisz taki serial, to najczęściej masz, z naszej perspektywy to było tak, my przy Wielkiej Wodzie, my robiliśmy naszą rewizję, jakby zatwierdzaliśmy, wysyłaliśmy do superwizora ze strony produkcji, jak on ze swoim superwizorem, reżyserem i operatorem klepnęli, to szło to do Netflixa, chyba polskiego, jak polski Netflix klepnął, to szło to do europejskiego. Jak europejski klepnął, jest okej. Okay. A oczywiście to jest tak, że to były rewizje, a jak wysłaliśmy cały projekt już finalnie, to idzie jeszcze do finalnej rewizji w Netflixie, już takiej bardzo technicznej, więc to jest tak, że na początku jest to bardziej zatwierdzanie kreatywne, czy się efekty są zgadzają, czy jest to, co chcieliśmy, a na samym końcu, jak już oddajesz finalny projekt, to potem jeszcze masz, powiedzmy, ten miesiąc na takie stricte techniczne poprawki, typu tutaj maska nie siedzi, tutaj zielony ekran, coś tam jeszcze kawałek wystaje, tutaj kolor trzeba trochę podciągnąć lub coś takiego. Takie już stricte techniczne, niekreatywne zmiany.
Czyli to też zakładasz harmonogram budżetu, jakby planuje się, że to nie oddaje, że premiera ma być za tydzień, a wy oddajecie tydzień wcześniej do rewizji, tylko to jest planowane wcześniej, że macie... Aha, widzę.
A to zależy od projektu. Generalnie tak, założenie jest takie, na przykład, nie wiem, jeśli mieliśmy Wielką Wodę, to Wielka Woda miała premierę w październiku, z tego co pamiętam, to my mieliśmy oddanie koniec czerwca.
O, no.
I lipiec był na poprawki, więc tu miałeś bezpiecznie, no. Ale miałem, znaczy ja nie miałem jeszcze takich, ale czytałem na przykład relacje ludzi pracujących nad filmami Marvela, że gościu, to był chyba pierwszy Ant-Man, gościu pisał, że gościu w piątek rano renderował jeszcze ujęcie, które szło na piątek wieczór na czerwony dywan na premierę.
Było coś takiego tam, to chyba z rok temu albo dwa lata temu, tak?
No, Jesus. Więc masz premierę o 20, masz premierę na czerwonym dywanie, a ty o 8 rano jeszcze renderujesz ujęcie.
Marvela, 200, tam tak. 150 milionów, nie? Jakby, no.
Znaczy właśnie czytałem, jak czytałem relacje, jak się pracuje przy Marvelu, to jest horror.
Tak.
To już legendy o tym krążą w tej chwili.
Ale to jest problem właśnie branży, że przez to, że większość studiów, tak się nikt ze studiów nie jest zrzeszony w żadnym niczym. I to jest tak, że branża VFX-owa jest stosunkowo małą branżą, zwłaszcza po ostatnim roku, gdzie były te wszystkie konsekwencje strajków artystów, scenarzystów i aktorów, to dalej te wszystkie studia niby pracują ze sobą, bo na przykład, nie wiem, przy Avengersach to pewnie robi 10 największych studiów na świecie, robi efekty.
Albo Avatarek robiło pewnie cały...
Albo Avatara.
Wszyscy po prostu.
Ale i tak finalnie wszyscy sobie podkopują pod siebie dołki. Bo ty finalnie i tak konkurujesz z tamtymi studiami cenowo. I my mieliśmy nieraz przypadki, że na przykład wycenialiśmy i staraliśmy się jakieś tam na przykład reklamę w Azji i przegrywamy przetarg, a następnego dnia dostajemy maila od znajomego studia, które wygrało ten przetarg i mówi, no siema, chcecie to robić z nami?
Okay.
No i to jest takie, no z jednej strony tak po prostu działa ta branża, a z drugiej strony jest takie, wiesz, takie poczucie, że...
Trochę niesmaczne.
No. Natura bestii.
No ale to też wynika z tego, jakie są koszta utrzymania studiów, nie? No bo tak naprawdę studia... No tak, jak tacy aktorzy, bo tak ludzie mówią, że czemu wy nie zastrajkujecie nad warunkami pracy? To ja mówię tak, słuchajcie, artysta, scenarzysta czy aktor, on sobie strajkować może, bo nie ma kosztów. On co, musi zapłacić prąd w domu, jedzenie, ale nic go to nie kosztuje. Nie ma nic więcej. A takie studio VFX-owe to ma leasing na komputery, ma licencję na oprogramowanie, ma licencję na komputery, musi zapłacić internet, prąd, ludzi i troszkę nie wiem, koszt studia to jest od pół miliona do paru milionów dolarów miesięcznie utrzymania samego. No i co? No i teraz powiedzmy, że zastarekujemy na 3 miesiące. No to studio idzie z worami, po prostu plajtuje. Bo nie jest w stanie się utrzymać, bo mało które studio ma, nie wiem, więcej niż pół roku rezerwy jakiejkolwiek finansowej takiej na utrzymanie całego studia. Więc studia VFX-owe nie mogą zastrajkować, bo po prostu wtedy wylatują z branży, po prostu z rynku. I to jest ten problem, którego właśnie większość tych artystów nie rozumie mówi tylko czemu nie zastrajkujecie. Teraz właśnie konsekwencją tych strajków artystów i scenarzystów było to, że nagle połowa projektów została anulowana, a druga połowa się przesunęła od pół roku do roku półtora. No i w zeszłym roku nagle połowa branży, z tego co czytałem tam analizy ekspertów i ludzi, analizy jakby siedzących w statystykach branży, w zeszłym roku tylko branża VFX zmniejszyła się o prawie 40%. Projekty, które były zaplanowane, się albo anulowały, albo przesunęły na rok później, co spowodowało, że nagle 40% branży zostało zwolnione, bo nie stać na utrzymanie. No i do AI tutaj jest panikowane, ale AI według mnie nie jest przyczyną tego. To jest po prostu tak się nałożyło. Przyczyną było po prostu anulowanie, przesunięcie projektów głównie. A AI tylko dolało oliwy do ognia, który po prostu powoduje, że ludzie teraz dlatego tak panikują, bo po prostu nie było pracy.
No bo to jest taki wierzchołek, na którym można też...
Ja widziałem na LinkedInie ogłoszenia na przykład artystów, którzy mają 20 lat doświadczenia w branży i piszą, że nie mają na jedzenie na przyszły miesiąc i szukają czegokolwiek do desperacko. A mówimy o ludziach, którzy siedzą w branży od 20 lat. Więc to jest ten problem i o którym się w ogóle też nikt nie mówi, nie? Bo scenarzyści, aktorzy to są tacy pierwszoplanowi, celebryccy tematy, więc o nich się krzyczy, a artysta, który siedzi przy komputerze na VFX-ach, to już nobody cares.
No i tu ja właśnie w tym momencie chciałem zadać pytanie, że co byś poradził komuś, kto marzy o branży VFX, ale nie wiem, czy już chcę zadać to pytanie.
Ja w takim momencie bardzo lubię cytować Mikołaja Walencję, znanego polskiego superwajzora, pracował w tym Alverni swego czasu, teraz w telewizorze. I ja kiedyś byłem na jakimś jego wykładzie, jeszcze zanim w ogóle zajmowałem się VFX-ami, na samym moim początku, byłem na jakimś jego właśnie takim wykładzie, gdzie mówił o VFX-ach i on zaczął wykład takim zdaniem. Słuchajcie, zanim zacznę wykład, jeśli nie jesteście gotowi na pot, krew, łzy, poświęcenie, brak życia i brak pieniędzy, to wyjdźcie, bo to nie jest dla was. Jeśli jesteście na to gotowi, to możecie zostać i posłuchać. No i to trochę tak jest, bo według mnie, jeśli chce się w tej branży być dobrym, a nie po prostu być kolejnym wyrobnikiem, takim przeciętniakiem, no to trzeba temu poświęcić życie. Po prostu interesować się tym, oglądać zakulisowe materiały, oglądać na bieżąco, czytać, rozmawiać, jakby żyć tym po prostu na lewo i prawo. I wtedy faktycznie można robić fajne rzeczy i da się, ale no dalej to wymaga poświęcenia. Na przykład już moi znajomi czy rodzina już przestali się mnie przejmować, jeśli ja na przykład wstaję i mówię, dobra, słuchajcie, to ja z wami jestem, ale idę na komputer, muszę coś zrobić, więc się nie przejmujcie mną. Bo takie miałem nieraz sytuacje, że na przykład, nie wiem, idę do znajomych na wieczór, bo będziemy umówieni i nagle się okazuje, że, nie wiem, dzwoni klient i przez 4 godziny z nim kłócę na komórce o projekt. Bo raz takie coś miałem. Więc jako producenta, no to są ludzie, którzy uważają, że trzeba producenta, to jest, nie wiem, tak jak w korpo, 9:00, 17:00, wychodzisz do domu i jesteś odcięty. Ale problem z producentem jest taki, że producent jest tą osobą kontaktową, która jest z klientami, ze studiem, z artystami, ze wszystkim, więc jesteś trochę non-stop w lupie. A zwłaszcza jeszcze tak jak ja pracowałem, czyli ja pracowałem z klientami z całego świata. I na przykład miałem momenty, że zdarzały mi się projekty, że miałem projekty z Kanady, tam z Ameryki, Bliskiego Wschodu i z Azji. Ja miałem 3 strefy czasowe, tak, które się nakładały na całą dobę. Jak szedłem spać, to gadałem z klientami z Azji, którzy właśnie wstawali, a jak wstawałem, to jak kończyłem pracę niby o 17, to gadałem z klientami z Ameryki, którzy właśnie zaczynali pracę, a jak wstawałem rano, to rozmawiałem z Bliskim Wschodem, który był w trakcie pracy. No. Ale ja to lubię i jakby sama po prostu... Jeśli ktoś tu chce dla pieniędzy przyjść, to nie polecam. To raczej iść na programowanie, zacznij sobie iść do IT, tam masz stabilną pracę, dużo tej pracy i dobrze płatną. Ale jak chcesz robić fajne projekty, jesteś pasjonatem, no to warto.
No właśnie, ale mówiłeś o tym, że ta praca zajmuje ci tyle czasu, a w takim razie jak odpoczywasz? Czy tutaj chciałem zadać, czy masz jakieś hobby? Wiem, że masz, bo przed o tym rozmawialiśmy, ale właśnie, czy masz jakieś hobby poza komputerem, poza siedzeniem w tych tabelkach, poza rozmowami z klientami i VFX-ami?
No, planszówki i gry wideo. Znaczy, no tak naprawdę głównie to, no bo ja też, jak mówię, ja dużo oglądam, staram się, więc to, na to też poświęcam dużo czasu. Lubię grać od dziecka, więc to jest jakby moje taki go-to relaksowy, a jak ze znajomymi, no to znajmy jakieś planszówki, czy po prostu tak sobie posiedzieć. Oczywiście lubię podróżować, ale to też po podróżowaniu często nie ma czasu, bo trzeba robić projekty.
Ale jesteś w stanie jakoś pogodzić właśnie ten brak czasu z odpoczynkiem?
Czy, tak jak mówię, dla mnie to jest po prostu... Znaczy, ja po prostu, jak już pracuję, to ja nie, dla mnie to nie jest praca. To jest po prostu styl życia. Więc jakby ja mentalnie jakby jestem przyzwyczajony, na przykład miałem tak z moimi rodzicami, którzy byli profesorami akademickimi, nie? No to dla nich to nie była praca 8-16 do domu, tylko, nie wiem, nauczenie się było 8-16, ale potem trzeba było przygotować kolokwia, przygotować egzaminy, sprawdzić egzaminy, przygotować jakieś publikacje, badania i tak naprawdę byli w domu, był czas rodzinny, ale a praca to po prostu było życie. To nie było tak 8-16 korpo. No i jakby ja tak jestem trochę przyzwyczajony, że jeśli pracuję, to praca jest, jeśli robię to, co chcę robić, czy lubię, czyli właśnie tak jak tutaj produkcja, to jest po prostu dla mnie styl życia. Więc to nie jest stricte praca, obowiązek i decyd.
Ale to chyba też swoje plusy, no i też minusy pewne ma, że w sensie...
No, oczywiście, no. Jestem stale online.
Że tak, że się integruje po prostu właśnie tą pracę w życie codzienne i jest jakby ciężko.
No dlatego jest dużo producentów, na przykład dlatego jest taki duży przemiał w produkcji też, nie? No bo wiele ludzi na przykład mija rok, dwa, trzy lata i się po prostu się wypala, bo nie jest w stanie być non-stop online, non-stop się użerać z klientami i tak dalej. Po prostu się wstydają, że oni nie chcą, że oni wolą sobie pójść na... zwykłą korpo robótkę 8-16 i mieć wywalone.
A nie czułeś nigdy takiego momentu właśnie wypalenia?
A to nie raz. totalnie. Tego się nie da uniknąć, tylko trzeba po prostu też wiedzieć, dobra, biorę miesiąc, jestem miesiąc off i potem już jest okej.
Trzeba sobie z tym zaradzić po prostu, nie?
Tak, no jakby każda osoba jest indywidualna. Na przykład mam kolegę, który po prostu, nie wiem, po robocie idzie biegać, bo dla niego godzinna przebieżka po pracy jest momentem, kiedy on się po prostu odcina, włącza sobie jakiś podcast, muzykę, wyłącza komórkę i go przez godzinę nie ma. Na przykład dla niego to jest good enough, nie? Mam innego, który na przykład, nie wiem, raz w miesiącu musi sobie gdzieś polecieć na weekend, albo on coś, żeby po prostu się podróżować. Więc naprawdę tutaj ważne jest to, żeby każdy znalazł to, co dla niego jest najważniejsze i dla niego pomocne i co dla niego działa.
Bufor,
to nie ma... Tak, bo tu nie ma uniwersalnej zasady.
Ale chyba ważne, żeby to coś było. W sensie, żeby jednak mieć coś takiego, a nie, że po prostu...
No tak, bo...
ignorować to.
Że... No jak zignorujesz to, to no się tak, skończy bo... zazwyczaj. Więc...
No to kończy tak jak ja. Czyli na przykład ja sobie brałem za dużo projektów i pracowałem te 15 godzin dziennie, ileś tam 7 dni w tygodniu, to potem nagle masz taki moment, kiedy po prostu już wstajesz rano i nie masz siły myśleć. Po prostu już... Nawet nie chodzi o to, że jesteś zmęczony jakby, że cię nie chce, tylko jest takie coś, że nie możesz już skupić, po prostu już nie no tak, masz problem połączyć wątki, połączyć, więc to już po prostu jest taki poziom, że chcesz, ale już po prostu nie jesteś w stanie.
Tak, to już raczej odpoczynek musi być na trochę nawet innym poziomie niż po prostu taki leżanie na kanapie, tylko coś.
Ale też na przykład, jeśli, przynajmniej ja tak mam, no bo ja jak robię jakiś projekt, to zazwyczaj jestem w tym projekt zaangażowany, jestem w niego wciągnięty, więc najczęściej jest też tak, że w trakcie projektu ja nie za bardzo potrafię lub lubię chodzić na urlop. Bo w trakcie projektu, nawet jeśli pójdziesz na urlop...
Co czas o tym myślisz, nie?
Mało ktoś cię zastąpi w tym projekcie tak w pełni, tak jak ty, jako producent. Nawet jeśli masz asystenta, masz koordynatora, to oni projekt wiedzą, ale in the end, to ty wiesz wszystko o tym projekcie. Więc i tak będą problemy, i tak do ciebie będą dzwonić, i tak cię będą pisać. Nawet jeśli to będzie, a co ja tylko szybciutko, no to... To i tak dalej nie masz takiego całkowitego odcięcia od tego, nie? Więc najczęściej jest tak, że przynajmniej ja starałem się brać na przykład urlopy po projektach. Tylko problem jest też taki, że jeśli jesteś dobry i robisz dużo projektów, to nie ma za bardzo.
Tak. A zazwyczaj
jest ten problematyczny moment.
Nie zdąży jeden się skończyć, to już chyba drugi gdzieś to podchodzi.
Znaczy, no tak powinno być. No generalnie tak. W tej branży musisz mieć następne projekty, nie wiem, pół roku w przód zaplanowane. No,
tak, ale...
Bo inaczej ci je po prostu nagle zrobi dziura finansowa.
W kontekście właśnie tego odpoczynku, nie tej przerwy właśnie mówię, że...
Dokładnie.
Niestety, tak. No dobra, ej, super w ogóle. A powiedz mi jeszcze tak, co... Nad czym teraz pracujesz? I...
Jestem na etapie chillowania.
O, właśnie, widzisz, i to jest ten złoty moment, właśnie, o którym mówiliśmy.
Tak, to jest ten moment, kiedy po wielu latach non-stop grindowania, teraz aktualnie jestem między pracami, więc jakby korzystam, żeby nic nie robić.
Super. Może też.
I powiem tak, że jest to bardzo męczące nic nie robienie pod tym kątem. Nie, że męczy mi zrobienie, tylko że mentalnie, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że nic nie robię.
No, to już inny temat. To wiadomo, że siedzisz, nic nie robisz, a czemu ja nic... Tak, to już jest trochę kwestia takiej, nie wiem, tu...
Po tych latach pracy non-stop, to jest takie właśnie, że ale czekaj, ja nie pracuję? Tylko to...
I nagle zaczyna się stresować tym, że nic nie robisz, nie?
Tak.
I to jest coś, co nie ukrywam, trzeba z tym sobie poradzić też.
No właśnie o to mi chodzi, że to trzeba z tym umieć zaradzić sobie, bo to może też pójść nie w dobrą stronę i ten odpoczynek, tak jak mówimy, że wcale nie będzie odpoczynkiem, bo w tym odpoczynku nawet będziesz myśleć, że ja nic nie robię, nie? Że nie odpoczniesz, bo niby leżysz na, nie wiem, na plaży, a w głowie zastanawiasz się, kurde, że nic nie robię, jak to mogę.
Dokładnie.
No ale ogólnie to bardzo fajna rozmowa, moim zdaniem.
Dziękujemy ci, że zgodziłeś się z nami pogadać.
No fajnie, dzięki za zaproszenie.
Zdradzić trochę tajników.
Trochę, jeszcze dużo zostało.
To dzięki wielkie.
Dzięki. A również dziękuję.
Trzymaj się i miłego odpoczynku.
Tak.
Dziękuję. Skorzystam. The render is complete.
Na dodatek małe ogłoszenie. Jeżeli jesteś twórcą, twórczynią z branży postprodukcyjnej, producentem, reżyserem, kolorystą, operatorem, operatorką, masz doświadczenie, lata praktyki, kilka inspirujących historii i chcesz podzielić się nimi w naszym podcaście, napisz do nas na Instagramie albo na maila lifeafterrender@gmail.com. Nie mamy deadline'ów, NDA czy owocowych czwartków, ale zawsze chętnie porozmawiamy i dowiemy się o szczegółach twojej pracy. Pamiętajcie stawiać gwiazdki na platformie, gdzie nas słuchacie, klikajcie lajki, subskrybujcie, podsyłajcie znajomym, a my będziemy dalej dzielić się z wami ciekawostkami i wiedzą z branży oraz zapraszać kolejnych gości na rozmowę. I now render this final solution. No, that's not what you want to do, but that's just the way that it is.